Zapisuj,
tak? Ja już mam dwie?
Pewnie.
Proszę. Zawsze starosta podoba.
Nie, my się sami. My to tak. Byśmy umówieni. Raz ten, raz ten, raz ten, raz
ten. No, to może tak. Okiem. Wszystko głosujemy komisjami osobowymi.
Tak. Chociaż połączone. Jak były połączone osobowe?
Tak mamy w statucie.
No dobrze.
Mieliśmy sprawę.
Dobra.
To się teraz nie ma i tu.
Dobrze. Dzień dobry Państwu. Pozwolicie, że w imieniu połączonych komisji ja dzisiejszą naszą komisję poprowadzę. Witam oczywiście Pana Starostę, członków zarządu, Pana Skarbnika. Lubię rozmawiać z bogatymi ludźmi, także Skarbnik widzę uśmiechnięty, to na pewno ma do nas dobre niespodzianki. Proszę Państwa, porządek posiedzenia wszyscy dostali do wiadomości. Czy w związku z tym mamy jakieś zmiany do porządku? Proszę Państwa, starosto.
Panie Przewodniczący, proszę Państwa, do tego pierwotnego porządku, który został przesłany Państwu, są rzeczy, które na ostatnią chwilę przesłane zostały. To jest punkt 12 projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą budowa chodników w ciągu drogi powiatowej numer 4102Z w miejscowości Różyca oraz punkt 17 projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także punkt 18 to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim. Także te trzy propozycje, oczywiście są jeszcze autopoprawki, ale to myślę, że już przy projekcie, przy tych projektach uchwał. Dziękuję bardzo.
Czyli jak dobrze zrozumiałem, te trzy projekty usuwamy dzisiaj z porządku?
Nie, one są w ale na sesję, to zostaną wprowadzone na sesję. W porządku sesji nie ma tych punktów.
Aha, rozumiem. No, nie, bo tak nie bardzo rozumiałem. Czyli w naszym porządku to są, one są. Tak. Dobrze. Czyli proszę Państwa, obradujemy w porządku naszego posiedzenia zgodnie z otrzymanym dzisiaj porządkiem posiedzenia, czyli nie mamy zmian. W związku z tym nie będziemy go głosować, ponieważ nie ma żadnej zmiany w stosunku do tego, co otrzymaliśmy. I stwierdzam, że mamy kworum. I przystępujemy w takim razie do punktu drugiego. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.
Tak, panie przewodniczący, jest taka propozycja, bo też wczoraj to przerabialiśmy. Myślę, że szpital dzisiaj będzie takim punktem, którym może być dosyć długa dyskusja. A są pani dyrektor Jaworska i pani dyrektor Bernacka. Tak, i myślę, że może byśmy omówili kwestię funduszu i tego wniosku, który właśnie jest nowym wnioskiem ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącego tych środków unijnych i wyrażenie zgody o przystąpieniu do tego projektu. Myślę, że to dosyć szybko.
Proszę Państwa, czyli rozumiem, że przeszlibyśmy do punktu 17 i 18, czyli zmienilibyśmy kolejność rozpatrywania naszego porządku posiedzenia, a później byśmy wrócili. No ale na zmianę kolejności myślę, że muszę mieć zgodę wszystkich członków komisji. W związku z tym proszę o przegłosowanie, czy wyrażacie Państwo zmianę na zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. jednomyślnie, także nie będę dalej się pytał. W związku z tym, panie starosto, rozpatrujemy punkt 17, projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Referować będzie pani dyrektor Jaworska. W związku z tym udzielam pani głosu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kilka dni temu otrzymaliśmy informację odnośnie wysokości środków PFRON, które w bieżącym roku przypadają powiatowi goleniowskiemu na realizację zadań i to z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest to 26 tysięcy więcej niż to było w roku ubiegłym, czyli mamy w bieżącym roku do dyspozycji kwotę 1 136 968, z tym, że zgodnie z rozporządzeniem wzrosła w bieżącym roku kwota dofinansowania do kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Są to pieniądze nie do ruszenia i w bieżącym roku na WTZ-y w ramach tych 1 136 000 musimy zabezpieczyć środki w wysokości 533 880. To jest tak naprawdę o 36 tysięcy więcej niż to było w roku ubiegłym, czyli tak naprawdę na realizację pozostałych zadań mamy kwotę niższą niż to było w roku ubiegłym. Potrzeby oczywiście jak corocznie są zdecydowanie większe niż środki, które będziemy mieli, mamy do dyspozycji. Dokonaliśmy analizy już złożonych wniosków. Spotkaliśmy się z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych i w efekcie tych naszych dyskusji, działań przedłożony został Państwu projekt uchwały odnośnie podziału środków. I tak, proszę Państwa, proponuje się na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 143 tysiące. 143 088. Jest to minimalnie więcej niż w roku ubiegłym, bo w roku ubiegłym mieliśmy 139 977. Już na dzisiaj mamy wniosków na 216 tysięcy ponad, znaczy nie na dzisiaj, na 13 lutego, bo na dzisiaj to mamy już zdecydowanie więcej. W ramach tej kwoty uda nam się prawdopodobnie udzielić dofinansowania dzieciom i ich opiekunom oraz osobom, które nie były w ubiegłym roku, przed 14 lutego złożyły wnioski, mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, no i trudną sytuację taką osobistą. Sami mieszkają, mają niskie dochody i tak dalej. Kolejne zadanie, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Proponujemy 300 tysięcy. Jest to bardzo mało. W ubiegłym roku mieliśmy 338 626 81. To jest na maksa, co mogliśmy, ponieważ z innych zadań, gdzie były jakieś tam drobne oszczędności, były na to zadanie przerzucane środki i tych pieniędzy wystarczyło do maja bodajże. W tym roku już wydaliśmy 180, znaczy wydaliśmy. Na 14 jest 181 tysięcy, więc te 300 to może będzie do marca, maksymalnie w początek kwietnia. A przypomnę, że tutaj mamy pieluchy, majtki, cewniki, wózki inwalidzkie, protezy, czyli rzeczy, które są niezbędne do w miarę normalnego funkcjonowania. Bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne. Proponujemy 90 tysięcy, w ubiegłym roku też 90 było, 718. Na 14 lutego 106 tysięcy. Wnioski składa się w trakcie całego roku. W trakcie całego roku różne rzeczy się zdarzają, wypadki i tak dalej. Także jak rozpatrzymy te wnioski, które już są, to tak naprawdę będziemy za chwilę na zero i nawet w sytuacji jakiejś takiej szczególnej nie będzie możliwości. Dofinansowanie sportu, kultury. Wniosków mamy na 9460. Organizacje przestały tak naprawdę już tak bombardować nas tymi wnioskami. Termin jest do końca listopada, mając wiedzę, że te środki są ograniczone. Od kilku lat w powiecie jest zasada, że 1000 zł na rzecz jednej organizacji pozarządowej, która wystąpiła z wnioskiem, bez względu na to, ile tych wniosków zostało złożonych, także tutaj też się proponuje 4000. I pozostałe zadania, proszę Państwa, to są już z zakresu rehabilitacji zawodowej. 1500 na szkolenia, 25 tysięcy na wyposażenie stanowiska pracy i to będzie jedno stanowisko, tak zakłada się. I 39500 instrumenty rynku pracy. Generalnie, no tak jesteśmy umówieni z Urzędem Pracy, że jeżeli istnieje możliwość sfinansowania określonego działania w ramach innych środków, innych działań, innych projektów, no to mówię, ten PFRON to jest ostatni, jako ostatnia, tak sięgamy, tak jak już nie ma całkiem innego wyjścia i tutaj corocznie liczymy bardzo na to, że pod koniec roku Urząd Pracy nam odda te pieniądze, będziemy mogli je przerzucić na pieluchę majtki, jakieś takie najpilniejsze dziury załatać. No i to byłoby tyle, proszę Państwa. Mówię, jest dużo za mało, na pewno będzie niezadowolenie jak corocznie, ale nie mamy na to wpływu. Te środki są rozdzielane zgodnie z algorytmem, według takich samych zasad w całej Polsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały?
Nie ma innych możliwości.
To znaczy, no teraz my realizujemy takie projekty unijne. Unijne i tam w ramach unijnych zapraszamy do udziału również osoby niepełnosprawne i korzystają te osoby. Tylko mówię, to jest w ograniczonych ilościach wszystko. To nie zabezpiecza też tych potrzeb. I nie każdy się kwalifikuje, ale mówię, jakaś tam mała grupa poza PFRON-em jeszcze korzysta ze wsparcia.
Jeżeli nie ma pytań, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Głosujemy poszczególnymi komisjami. W związku z tym zaproponuję, żeby zawsze pierwsza była komisja finansowa, a druga komisja budżetowa, rewizyjna. W związku z tym, kto z członków komisji budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy? Tak. I członkowie komisji rewizyjnej, kto jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Czwórka. Z 7, 4 jest w komisji?
5 powinno być.
2, 4, czwórka naliczyła. A ty właśnie też? A to nie zauważyłem, to 5. Czyli 5 głosów za. Dziękujemy Pani Dyrektor. I przechodzimy do punktu 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Witam Panią Dyrektor i proszę bardzo, rozumie Pani Starosto, że Pani Dyrektor będzie referowała temat, tak? No, proszę bardzo, proszę nacisnąć start.
Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Małgorzata Brynacka, jestem zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Moja obecność na dzisiejszym posiedzeniu komisji wiąże się z prośbą, którą właśnie dyrektor wystosował do samorządu powiatowego o wyrażenie zgody na przystąpienie naszego urzędu do projektu pod nazwą Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie goleniowskim, realizowanym w ramach priorytetu 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 5 edycji projektu pozakonkursowego RPOWZ 2014-2020, oś priorytetowa, 6 rynek pracy. Projekt ten ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo i poszukującym pracy, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmującego również pomoc w aktywnym znalezieniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 1 703 969 tysięcy, z czego środki pochodzące z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 448 374 tysiące. Natomiast krajowy wkład publiczny to 255 595. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego powiatu. Finansowany jest, współfinansowany jest ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Realizacja oraz finansowanie usług instrumentów rynku pracy w ramach projektu opiera się na przepisach ustawy o promocji, także tylko tu tego, te instrumenty i te rodzaje, właśnie te sposoby finansowania są dopuszczalne ustawą. W ramach projektu wsparcie otrzyma 146 osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 20 osób w wieku 50 lat i więcej, 49 osób długotrwale bezrobotnych, czyli tych osób, które są, pozostają bez pracy powyżej 12 miesięcy. Wsparcie otrzymają dwie osoby niepełnosprawne oraz 78 osób o niskich kwalifikacjach. W celu zwiększenia właśnie możliwości zatrudnienia zorganizujemy prace interwencyjne w ramach tego projektu staże, zrefundujemy pracodawcom koszty wyposażenia miejsc pracy, a także udzielimy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na szkolenia zawodowe skierujemy osoby o niskich kwalifikacjach bądź w ogóle ich nieposiadających. No, to jest wszystko.
Dziękuję bardzo. Czyli należy tą projekt uchwały rozumieć w ten sposób, że to są w całości środki zewnętrzne, które będzie tylko biuro pracy będzie nimi zarządzać, jakbym powiedział.
One są przeznaczone tylko dla powiatowych urzędów pracy.
Tak. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto chciałby z Państwa zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, pan skarbnik.
Ja tylko chciałbym dopowiedzieć jedną istotną rzecz, bo głosujecie Państwo nad przejęciem odpowiedzialności za ewentualne błędy w trakcie projektu, bo umowa zobowiązuje powiat do zwrotu kwot wydanych niezgodnie z umową lub przepisami i ewentualnych korekt. Także finansowanie jest zewnętrzne, wydatkowanie zewnętrzne, pozabudżetowe, ale zobowiązujemy się ponieść konsekwencje finansowe, jeżeli wydalibyśmy te pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszylibyśmy zasady ustanowione w umowie, która będzie podpisana. Zobowiązujemy się, że z budżetu powiatu zapłacimy te, zwrócimy te środki. Także to nie jest 100% finansowania, tylko tak naprawdę przejęcie odpowiedzialności za efekty tego projektu. Tylko i wyłącznie.
Ja pozwolę jeszcze dodać tutaj, jeśli chodzi o realizację tych projektów, że jest to już piąta edycja, jak dobrze pamiętam, pani dyrektor, tak? I dotychczas nie było żadnych uwag. Jest fachowa kadra zatrudniona i dziewczyny bardzo dobrze pracują. Dziękuję.
Dziękuję, wyprzedziła właściwie pani to, co ja chciałem powiedzieć. Niemniej jednak chciałem się dowiedzieć, że pan skarbnik przewiduje jakieś zagrożenie z punktu widzenia budżetu powiatu i czy uważa, że powinniśmy na przykład utworzyć jakąś rezerwę na ewentualne zwroty źle wykorzystanych środków, bo nie wiem, co, jaka była intencja pana skarbnika, bo rozumiem, że skoro zarząd przedstawił nam projekt uchwały, to zarząd akceptuje to rozwiązanie, natomiast obawa i ryzyko z podejmowania jakichkolwiek działań, no zawsze jakieś istnieje. No, nie słyszałem w dotychczasowej naszej współpracy, że istniało jakiekolwiek zagrożenie, czy była jakaś sprawa, za którą budżet powiatu musiałby ponosić jakieś koszty. Ja rozumiem, że to ze zwykłej ostrożności pan skarbnik nam to powiedział, żebyśmy po prostu mieli to na uwadze, że takie niebezpieczeństwo istnieje, bo jeżeli jest coś innego, to powinniśmy my jako radni po prostu mieć przedstawioną jakąś sytuację, że jest coś jeszcze, o czym powinniśmy wiedzieć. Proszę bardzo.
Nie, po prostu na umowie jest potrzebna kontrasygnata skarbnika, w związku z tym, że nie ma tego projektu w budżecie, bo on jest pozabudżetowy, on jest realizowany w ramach środków Funduszu Pracy. No, skarbnik nie ma podstawy do udzielenia kontrasygnaty pod taką umową, bo nie jest to zobowiązanie powiatu. W związku z tym ściśle musimy mieć na uwadze to, że ta uchwała upoważni mnie do podpisania tej umowy i jeżeli takowe ryzyko wystąpi, to nie będzie problemu z uchwaleniem odpowiednich kwot i przekazaniem ich do instytucji wdrażającej. To jest to zabezpieczenie jakby, tak? To nie jest to, że ja mówię, że ktoś źle pracuje, że jest specjalne ryzyko z tym projektem, bo każdy projekt unijny niestety jest obarczony ryzykiem interpretacyjnym i zawsze może być te 25% domiaru, bo gdzieś tam znajdzie się coś, żeby taką karę nałożyć. Ale nie było takich, i tutaj ma pani zupełnie rację, że nie było takich sytuacji. Była taka sytuacja ze szkołą specjalną, to pan Kazimierz powinien pamiętać, że mieliśmy tam nałożoną taką karę. W tej chwili z projektem e-inclusion również toczymy spory w związku z tym, że jest odrębna interpretacja przepisów dotyczących zamówień publicznych. No ale tak jak mówię, ryzyko istnieje zawsze, a zgoda musi dotyczyć tego, czego dotyczy. Czyli wyrażenia zgody tak naprawdę na kontrasygnatę skarbnika i ewentualne pokrycie szkód, jeżeli takowe by wystąpiły w budżecie Unii Europejskiej. Tak to miałem nas mówiąc o tym poprzednio. Tak? Nie to, że ktoś źle coś robi albo mamy zły...
Że będzie... Włączę.
Tak. Mogę? Rozumiem, Zbyszku, że to jest tylko sprawa formalna, tak? Z twojej strony. Jeżeli przegłosujemy tą uchwałę, ty jesteś zobowiązany do podpisania, czyli tej kontrasygnaty, tak? Upoważniony. No i chyba wszystko na ten temat.
Dziękuję bardzo. Ja...
Mogę jeszcze coś dodać? Szanowni Państwo, ja chciałam jeszcze tutaj zweryfikować, bo Pani Dyrektor podała tu kwotę 1 703 069. Na ten moment wygląda, że to jest taka dosyć pokaźna kwota, natomiast te środki są rozliczane wnioskami o płatność okresowo. Jeśli jeden wniosek nie jest zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, to nie dostaniemy kolejnych transz zwyczajnie. Tak to wygląda.
W związku z tym, że mamy jakąś dyskusję na ten temat, ja rozumiem pana skarbnika, jestem czasami, tu moja koleżanka również z skarbnikiem, w niektórych jednostkach skarbnicy lubią się zabezpieczać i proszę mi wierzyć, że taka jest ich rola, ale ja w związku z tym chciałem się spytać pana starosty, czy pan jako szef zarządu widzi jakieś zagrożenie z podjęciem tej uchwały, czy raczej zalecacie nam, że rekomendujecie, żeby ta uchwała mimo tych obaw została przez radnych podjęta, bo tak rozumiem, bo inaczej byście państwo jej nam tutaj nie przedstawili do debaty. Proszę.
Panie przewodniczący, trochę mi ta dramaturgia pana skarbnika dziwi, no bo każdy projekt, jak już jest, jak tu siedzimy, no gdzieś przychodziliśmy przez jakieś projekty, ma coś takiego, jakieś ryzyko właśnie, że coś nie wyjdzie i gdzieś coś się może zdarzyć i wtedy jako beneficjent ponosimy odpowiedzialność za to. Dlaczego akurat w tym projekcie pan skarbnik tak nas ostrzegł, to wie tylko pewnie pan skarbnik. Ja to rozumiem, że no przed podjęciem uchwały dobrze wiedzieć o każdym ryzyku. Natomiast no, nie przewiduję tutaj, żeby Powiatowy Urząd Pracy, który profesjonalnie się zajmuje takimi funduszami, tego rodzaju projektami no, bardzo długo, żeby coś tam poszło nie tak. Dlatego no, jako zarząd z pełną świadomością dalej rekomendujemy radnym podjęcie takiej uchwały. Tyle, dziękuję.
Bardzo. Myślę, że dyskusję wyczerpaliśmy. Zamykam w takim razie dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji Finansowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 7, to nie ma pana. To teraz głosuje Komisja Rewizyjna. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? 4. Dziękuję bardzo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wracamy, panie starosto, w takim razie do punktu numer 2. Czy pan starosta, czy od razu pan prezes?
Tak, proszę Państwa, też wczoraj na komisjach dosyć długo rozmawialiśmy na ten temat, bo jak wiadomo, temat szpitala, jego kondycji finansowej i tych trudności, które następują w ogóle w zarządzaniu szpitalami. Niejednokrotnie będąc na spotkaniach ze starostami województwa zachodniopomorskiego, ale również te dyskusje są oczywiście i takie przeprowadzane analizy też na poziomie Związku Powiatów Polskich. No nie wygląda to dobrze i to nie jest tak, że to o co dzisiaj będziemy prosili, wsparcie funkcjonowania szpitala, to jest tylko i wyłącznie problem szpitala goleniowskiego, a nawet patrząc na te szpitale w województwie zachodniopomorskim, to sytuacja jest niedobra, ale jest jeszcze gorzej dzień w innych szpitalach. Brakuje tych 15%, jak niektórzy wyliczają w tym ryczałcie. Bieżące koszty funkcjonowania szpitala, chociażby sprzątanie, one no idą w górę i to oczywiście ma od razu duży wpływ na funkcjonowanie bieżące szpitala. Doceniam działania pana prezesa, które idą w kierunku zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitala. Myślę, że tutaj takim jednym z elementów jest oczywiście zmiana na stanowisku głównej księgowej i inne podejście przez to do funkcjonowania, ale wiadomo, że z samego tego faktu pieniędzy nie przybędzie. Natomiast przejrzystość dzisiaj i jaka jest w funkcjonowaniu, czy też finansowaniu i koszty przede wszystkim, bo tutaj prezes bardzo mocno się i bardzo dobrze zresztą skupił się na liczeniu tych kosztów. Też pokazują te działania pana prezesa, że być może to jest dobry kierunek. Natomiast rozpoczęły się również rozmowy tutaj z gminą Goleniów, z instytucjami należące do gminy Goleniów, chociażby zakładem aktywizacji zawodowej. I tutaj są jakieś też możliwości współpracy. Wszystko po to, żeby zmniejszyć te koszty funkcjonowania i być może dalej wsparcie ze strony gminy Goleniów, chociażby jeżeli chodzi o niszczający sprzęt, który trzeba wymieniać co jakiś czas. I tutaj jest, widzę, dobra wola pana burmistrza Krupowicza i te rozmowy jak gdyby dalej będziemy chcieli kontynuować co do tej współpracy. Mamy dzisiaj wniosek, no, w uchwale o zmianie budżetu jest ta propozycja wsparcia na dzień dzisiejszy szpitala kwotą 1 200 000. Ona jest konieczna do tej bieżącej działalności szpitala. My rozmawialiśmy na ten temat, czy to jaką formułę wejść i to nasze spotkanie jako szefów klubów przed jeszcze tą sesją, przed komisjami. Też no, tutaj zawsze odwołuję się do doświadczenia i rozmów z innymi, żeby to wszystko było dobrze poukładane. Pierwotna propozycja wykup tomografu i oddanie w użytkowanie tego tomografu dla szpitala, ale to się wiązało, i tutaj słuszna uwaga była pana radnego Rębasa, że to się wiąże z podatkiem VAT i to mamy już wyliczone w wysokości 74 tysięcy. W związku z tym no, zamieniamy ten wniosek, czy też tą propozycję o to, aby to było jednak podwyższenie kapitału. Także chcielibyśmy szybko to zrobić i prosić Radę oczywiście o zaakceptowanie tej propozycji. Mamy tą pełną świadomość, że jest to są to środki na bieżącą działalność też szpitala, ale no, nie daje nam chyba tutaj innej możliwości dysponent środków, czyli NFZ, nad tym, żeby takie ruchy jako samorządy w ogóle już poczynić. Także jest ta propozycja wspomożenia szpitala. I może oddam teraz głos panu prezesowi. Tak jak zgodnie z programem jest to punkt dotyczący aktualnej sytuacji w szpitalu. Ja jeszcze tylko dopowiem. Pani, jest taki pomysł ze strony radnych gminy Goleniów o wspólną takie spotkanie z radnymi powiatowymi i z prezesem szpitala. Chcieliby się dowiedzieć, jaka jest bieżąca sytuacja i myślę, że to jest ten jeden z takich elementów, które rzeczywiście przyczynią się do tych rozmów co do wspomożenia szpitala. Wiem, że planowane jest takie spotkanie bodajże 5, 6, 7, ale chyba bardziej 7 marca. Ja też zaproponowałem, żeby to było może na terenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej. To też będzie taka możliwość dla niektórych radnych, aby przyjrzeć się, jak to funkcjonuje. Jest tam duża sala i myślę, że tam można byłoby się spotkać. Ale to organizatorem tego jest przewodnicząca Rady Gminy, jednocześnie no, szefowa PCPR-u, pani Jaworska. I myślę, że też na dniach, może nie wiem, na sesji ta informacja też zostanie przekazana państwu. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu. Niezmiernie miło mi, że mogę się z Państwem znowu zobaczyć. Już wczoraj gratulowałem wszystkim, bo nie miałem okazji ponownego wyboru, czy też pierwszego wyboru na tę zaszczytną funkcję. Szanowni Państwo, przepraszam, że czasami będę wstawał, ale niestety jeszcze posiadam pewne ograniczenia, w związku z tym siedzenie nie należy do moich ulubionych czynności obecnie. Pan starosta zrobił duży wstęp do tego, co chciałbym powiedzieć. Wiele informacji na temat szpitala znajdziecie Państwo w tym sprawozdaniu, które zostało przygotowane przez pana Piotra Rusickiego. Ja bym chciał bardziej się skupić, powiedzieć o paru rzeczach, których nie ma w tym sprawozdaniu. Takich, które szpital zrealizował do tej pory. Takich, o trochę powiedzieć o rzeczach, które chcę zrealizować i w którym kierunku w tej trudnej sytuacji, bo to, że trudna sytuacja jest nie tylko w naszym szpitalu, ale w 243 szpitalach powiatowych w Polsce, jest to wiedza powszechnie znana. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wczoraj miał otrzymać od Ministerstwa Zdrowia informacje na temat zwiększenia wyceny usług medycznych, które wchodzą do ryczałtu. Ta informacja przyszła, ja przed chwilą odczytywałem, bo dostałem maila. Ministerstwo złożyło taką propozycję, której związek nie jest w stanie zaakceptować. Związek wnioskował o te 15%, o których tutaj wspomniano. 15% zwiększenia ceny usług i zwiększenia budżetu. Tak, to nie chodziło o to, żeby na tym torcie przesunąć linię podziału. Chodziło o to, żeby zwiększyć budżet. Na chwilę obecną wiemy, że to się nie dokonało. 13 marca jest kolejna runda negocjacji w tym zakresie. 26 marca związek nawołuje do ogólnopolskiego protestu, a raczej dyrektorów i pracowników szpitali powiatowych. Nawołuje do tego, żeby stawili się w Warszawie pod Ministerstwem Zdrowia w celu zaprotestowania i zaprezentowania po raz kolejny swojego stanowiska i problemu, z którymi takie szpitale jak szpital w Goleniowie ma do czynienia. Szanowni Państwo, i tyle tytułem tego wstępu. Ja bym chciał się podzielić paroma takimi rzeczami, które udało nam się wykonać w zeszłym roku i jeszcze podczas mojej nieobecności, bo one oczywiście trwało mi tego, że mnie nie było, to oczywiście miałem cały czas pełny kontakt ze szpitalem i wiele decyzji było podejmowane z pozycji leżącej. Podpisaliśmy, Szanowni Państwo, umowę z zakładem karnym na badania tomografią komputerową. To są dodatkowe przychody dla szpitala. Podpisaliśmy kontrakt na rehabilitację z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowej. Rozpoczęliśmy pozycjonowanie komercyjnych usług medycznych w internecie, czyli praktycznie w Szczecinie, gdzie są kolejki dosyć duże do tomografu. Jeżeli ktoś tam wpisze tomograf komputerowy, na jednym z pierwszych miejsc pojawia się szpital w Goleniowie. Podjęliśmy działania zmierzające do ograniczenia kosztów w sferze zakupowej. Tu pan dyrektor Lembas potwierdzi, że rozpoczęliśmy rozmowy, ja myślę, że one będą kontynuowane, ażeby stworzyć wspólnie ze szpitalem w Świnoujściu, może jeszcze ze szpitalem w Stargardzie, grupę zakupową, która pozwoli na to, żeby kupować taniej, po prostu taniej. Ilość powoduje, że coś jest tańsze i te obszary wymagają oczywiście dużego zgrania przetargów, dużego zgrania potrzeb. Jest to wszystko do zrobienia. Tak naprawdę w tej chwili wystarczy dobra wola każdej ze stron. Wydaje się, że z ekonomicznego punktu widzenia takie działanie jest racjonalne. Rozpoczęliśmy te rozmowy, zobaczymy, jak one będą dalej realizowane. Szpital jest zobowiązany do tego, żeby posiadać m.in. RTG przyłóżkowe, czyli rentgen przyłóżkowy. Ten rentgen nam się popsuł. W wyniku działań operacyjnych udało się taki rentgen pozyskać praktycznie odpłatnie. Za symboliczną złotówkę najpierw wypożyczyliśmy, a później odkupiliśmy od szpitala na Pomorzanach. I to jest też taki pierwszy krok do tego, żeby tę współpracę ze szpitalem na Pomorzanach kontynuować. Szpital na Pomorzanach to bardzo duże pieniądze na inwestycje. Między innymi wymienił na nowy sprzęt, ten, który wspomniałem, a ten sprzęt w tej chwili służy w Goleniowie. Wartość tego sprzętu to jest 300-400 tysięcy złotych. Podjęliśmy działania, żeby odzyskać nasze wierzytelności od naszych dłużników. Głównie chodzi tutaj o najemcę, który wynajmował pomieszczenia, w której prowadził działalność apteczną. Podpisaliśmy tak zwane porozumienie siódemkowe, czyli na podstawie aktu notarialnego od tego dłużnika ściągamy te pieniądze. Z 80 tysięcy zostało w tej chwili do spłaty 27. Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy pozamedyczne standardy obsługi pacjenta, co miało kolosalne znaczenie, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o akredytację POZ i będzie miało kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o akredytację całego szpitala. Jeżeli chodzi o akredytację całego szpitala, to są dodatkowe punkty i procenty, czyli tak naprawdę żywa gotówka, którą szpital otrzyma, że taką akredytację otrzyma, bo to są dodatkowe pieniądze do ryczałtu. Mogę się pochwalić w tej chwili, jeszcze z przymrużeniem oka, bo jest to wiadomość nieoficjalna, szpital bardzo dobrze wypadł, jeżeli chodzi o akredytację POZ. Jeżeli przyjdzie już oficjalna informacja, że ta akredytacja została szpitalowi nadana, to tę informację Państwu przekażę. Na chwilę obecną wiem, że wypadliśmy bardzo dobrze. Jak Państwo wiecie, jakość to jest proces. On wymagał czasu i my ten czas poświęciliśmy na to, żeby ta jakość została bardzo mocno poprawiona. Sami pracownicy o tym mówią, że wiele się w POZ-cie zmieniło i te zmiany będą dalej kontynuowane, a może inaczej, będą utrwalane. Szanowni Państwo, postaraliśmy się też uszczelnić system, jeżeli chodzi o kwestie osób nieubezpieczonych. W tej chwili procedury działają tak, że udaje nam się odzyskiwać pieniądze z tego tytułu. Działamy w porozumieniu z instytucjami, czyli z OPS-em, który obejmuje ubezpieczeniem takie osoby i te pieniądze szpital odzyskuje i odzyskuje sprawnie i dosyć szybko. Wprowadziłem nowy system wynagrodzeń, premiowania pracowników POZ-u za pozyskiwanie deklaracji POZ. Co to, jaki to dało efekt? Dało to taki efekt, że w samym miesiącu grudniu i styczniu pozyskaliśmy 127 nowych deklaracji lekarskich, 392 deklaracje pielęgniarskie i 43 deklaracje położnych. Jakie to ma znaczenie? Generalnie płacone szpital ma POZ od deklaracji złożonych w tejże jednostce medycznie. W miesiącu sierpniu zatrudniliśmy nową panią księgową. Poprzednia pani księgowa odeszła na emeryturę. Szanowni Państwo, kluczowe działanie. Nie było łatwo znaleźć osoby doświadczonej, ba, za jeszcze mniejsze pieniądze, aniżeli poprzednicy. Dlaczego jest to kluczowe? Dlatego, że ja jestem już o krok od tego, żeby móc podejmować strategiczne decyzje zarządcze w obszarze poszczególnych oddziałów. Do tej pory alokowanie kosztów administracyjnych, kosztów pośrednich nijak się nie miało do rzeczywistego funkcjonowania poszczególnych oddziałów. I dlatego nie mogłem podjąć żadnej decyzji strategicznej, na przykład likwidacja jakiegoś oddziału, bo taka decyzja też może zapaść, nie musi, bo nie wiedziałem, jaki to będzie miał wpływ na wynik finansowy całego szpitala. Kolejną trudnością w tym zakresie jest niestabilność decyzji i decyzji NFZ-u, fakultatywnych decyzji NFZ-u, na przykład pana dyrektora, bo to tak naprawdę od niego zależy, które dane weźmie. Czy weźmie dane z 2015 roku, wykonanie i na przykład przy likwidacji oddziału wykonanie było, nie wiem, 150 tysięcy i tyle wam zabieram w przychodzie, a może weźmie pod uwagę wykonanie bieżące, a to wykonanie bieżące na przykład może mieć 300 tysięcy i zabierze te 300 tysięcy złotych. To jest jedna jeszcze niepewność. Kolejna jeszcze niepewność jest taka, że coraz więcej pojawia nam się kontroli NFZ-owych. Te kontrole tak naprawdę zmierzają do tego, żeby zabrać nam to, co otrzymaliśmy. Są szczegółowo, w tej chwili przechodzimy kontrolę, jeżeli chodzi o oddział OIOM, rok 2016, połowa roku 2017, czyli półtora roku. I już na dzień dzisiejszy wiem, że jutro przyjeżdżają panie audytorki i przedstawią mi protokół i wiem, że nie będzie dobry. O czym to świadczy? Że NFZ szuka pieniędzy, teraz przyszedł do szpitala w Goleniowie, pewnie za chwilę przyjdzie gdzieś indziej, szuka pieniędzy chociażby na te sygnały, które idą z Ogólnopolskiego Związku o podwyższenie wyceny usług medycznych. Szanowni Państwo, stworzyliśmy listę potrzeb, ona jest bardzo długa. Szpital jest mocno niedoinwestowany, musimy szereg wymogów, głównie jeżeli chodzi o tematy PPOSZ, spełnić oraz tematy związane z sanepidem, chociażby kuchnią. Musimy tę kuchnię wyremontować i to tak naprawdę w najbliższym czasie. Na razie prolongowaliśmy ten termin jeszcze o rok. Mamy karetkę, która się psuje średnio raz w tygodniu, za którą musimy płacić za każdą naprawę 2-3 tysiące złotych. 600 tysięcy kilometrów ma przejechane. Ona się musi psuć, to nie jest ciężarówka, tak? Ona się po prostu już musi psuć. Za chwilę niestety już tak nam padnie, a nie stać nas na to, żeby kupić nową karetkę, a przepisami jesteśmy zobligowani do tego, żeby transportować chorych. Potrzebujemy wykonać remont klatki schodowej w okolicach OIOM-u, ale żeby już nie biadolić tak naprawdę nad tym wszystkim, to też podejmujemy działania ograniczające koszty. W zeszłym roku na samych tematach personalnych w obszarze administracyjnym głównie, to jest 13,5 tysiąca złotych miesięcznie oszczędności w wyniku gasnących umów, czy też złożonych wypowiedzeń. Chcę też Państwu powiedzieć, że coraz lepiej nas postrzegają. Ci z Państwa, którzy byli w poprzedniej kadencji radnymi, pamiętają, jak mówiłem, jak ważna jest jakość i wizerunek. Im lepiej o nas mówią, tym lepiej wiele rzeczy jesteśmy w stanie załatwić. Zaczynają o nas dobrze mówić. Ja chcę też tu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że dwoje się i troje ze swoimi pracownikami, ażeby zachować coś, co jest dla mnie, było też dla mnie kluczowym podczas obejmowania funkcji prezesa, i takie zadanie rada nadzorcza też postawiła przede mną, ażeby szpital organizacyjnie funkcjonował bez żadnych zachwień. I to się udało. Na chwilę obecną mamy stabilną kadrę. Szpital w tym zakresie funkcjonuje. Głowa mnie nie boli od tego, że nie jestem w stanie obsadzić dyżurami niektórych dni. To zaczęło funkcjonować. Zaczęliśmy pracować nad jakością. Już w tej chwili też staramy się, mimo tego trudnego rynku lekarskiego, mimo tych wysokich wynagrodzeń, które one będą dalej rosły, drodzy Państwo, udaje nam się też, jeżeli już mamy płacić, to zatrudniajmy dobrych lekarzy. Pomału zaczynamy dziękować tym, co do których mamy uwagi. To jest też dobry objaw. Piszą o nas. Wczoraj gazeta GS24 pisze o rodzeniu w Goleniowie. Pisze bardzo dobrze, ciepło, zachęcająco. W tej chwili blisko 20% wszystkich porodów to są porody szczecińskie, czyli panie już chcą przyjechać do Goleniowa i tutaj rodzić. Czują się tutaj bezpiecznie, czują się to przede wszystkim komfortowo. I to jest bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry objaw. Cóż chcemy zrobić? No chcemy, ktoś by powiedział, z pustego w próżne to i Salomon nie naleje, ale mamy sytuację taką, jaką mamy i po tej sytuacji musimy się poruszać. Pan starosta i zarząd podjął wiele energicznych działań zmierzających do tego, żeby zwrócić uwagę gminy na problemy szpitala, i to jest tutaj wielkie moje ukłony w tym kierunku, bo ja już kiedyś powiedziałem, że szpital jest celem sam w sobie dla mnie i jest ważny. Goleniów zasługuje na to, żeby mieć dobry szpital i bezpieczną opiekę medyczną. A na chwilę obecną pomóc nam w tym może tylko i wyłącznie gmina. Ja cały czas rozmawiam z panem skarbnikiem, wiem jakie problemy ma, jaki ma ból głowy. Częściej myślę, że ja rozumiem pana skarbnika, myślę, że pan skarbnik mnie rozumie czasami, bo ja też się poruszam po obszarach takich, że Excel mówi jedno, a życie mówi drugie. To jest tak wrażliwa, proszę Państwa, działalność, że tu nie można szafować bezpieczeństwem pacjentów, bezpieczeństwem pracowników i bezpieczeństwem szpitala. W związku z tym może się wydawać, że mamy określoną ilość łóżek i należałoby zmniejszyć drastycznie liczbę pielęgniarek na przykład, ale okazuje się, że nie, że jednak nie możemy, bo się mogą zdarzyć sytuacje takie, że mamy jakieś podwójne albo potrójne zdarzenia. One się zdarzą raz na rok, może dwa razy w roku, a może nigdy, ale niestety często płacimy za gotowość, tak? Niestety często płacimy za gotowość. I Szanowni Państwo, co chcemy zrobić? Nie chcemy płakać nad tym mlekiem. My musimy znaleźć wspólny model taki, który pozwoli funkcjonować temu szpitalowi bezpiecznie. Bezpiecznie. Pan starosta i zarząd odpowiedział, że chce mieć szpital. Bo ja takie pytanie zadałem. Szanowni Państwo, czy chcemy mieć szpital w Goleniowie? Odpowiedź jest stwierdząca. To teraz musimy sobie odpowiedzieć na drugie pytanie. Czy stać nas na ten szpital? Jeżeli nie, to co zrobić, żeby stać? Pan skarbnik mówi o tym, że powinniśmy stworzyć program naprawczy. My taki program zaczynamy tworzyć. Nie zaczynamy. Już jesteśmy no dużo ćwiczeń wykonaliśmy w tym zakresie i działań. Ja bym nie nazywał tego programem naprawczym. To będzie program redukcji kosztów. Ja nie chcę tworzyć Państwu tutaj iluzji, że szybko, w ciągu jednego dnia czy pół roku zdobędziemy mnóstwo przychodu. bo zdobędziemy jakiegoś fajnego lekarza, który przyjdzie i od razu zacznie realizować usługi medyczne. Nie, to tak nie działa. Ja przyszedłem z twardego biznesu i wiem, że firmy, które mają potężne pieniądze, bardzo często rok i półtorej dopłacają do niektórych rzeczy, żeby to się mogło sfinalizować. A szpitala w tej chwili nie stać na żadną inwestycję, powiedzmy sobie uczciwie. Ale co chcemy zrobić? Pan starosta wspomniał o ZAZ-ie, Zakładzie Aktywności Zawodowej. Dlaczego to jest takie ważne? Ważne to jest dlatego, że bardzo duży obszar kosztowy to jest sprzątanie, to jest pralnia, trochę mniej kuchnia. Te wszystkie usługi realizuje w tej chwili ZAZ. ZAZ posiada bardzo duże dofinansowanie w tym zakresie z różnych obszarów. W związku z tym teoretycznie jest w stanie złożyć szpitalowi bardzo, bardzo korzystną ofertę. Ja śmiem twierdzić, a może nie będę ryzykował tych procentów, ale jest to, myślę, że procent naprawdę wart uwagi, mimo tego, że mam podpisaną umowę z naszym w tej chwili największym, z podmiotem, z którego mam największe zobowiązania, czyli z firmą DGP. Te zobowiązania sięgają już 1 100 000 złotych, że jesteśmy w stanie zamienić. My płacimy w tej chwili 132 tysiące miesięcznie za sprzątanie. Ktoś kiedyś tutaj zadał pytanie, chyba nawet wczoraj, czy nie warto by było zatrudnić personel. Warto. Taki Stargard ma zatrudniony, pan dyrektor Lembas ma zatrudnionych tych ludzi. Wie, jakie są dobre i złe strony tego przedsięwzięcia, bo to nie jest tak różowo, że zatrudnimy, to trzeba się martwić, że on się zachoruje, jest na urlopie, nie mogę zatrudnić, rynek pracy jest wiadomo jaki. Ale my w tej chwili płacimy 132 tysiące złotych i to jest bardzo, bardzo duża kwota pieniędzy. Chcielibyśmy bardzo zejść z tej kwoty. Płacimy około 15 tysięcy, między 10 a 15 tysięcy za pralnię. Z tego też będziemy chcieli zejść. W przypadku firmy DGP mam jeszcze półtora roku umowę podpisaną. To jest umowa na czas określony, w związku z tym tak naprawdę nierozwiązywalna, jeżeli nie będzie kary. Ale może oferta ZAZ-u będzie na tyle atrakcyjna, że będzie warto ponieść ten koszt kary. Wszystko się okaże. Wydaje się, pan dyrektor, już jestem z nim po pierwszej rozmowie i te prace idą bardzo dynamicznie. Wydaje się, że rozwiązanie będziemy mogli w tym zakresie znaleźć. Wiele rzeczy będzie można tu załatwić. Kosztowe rzeczy, rzeczy społeczne, tematy społeczne, ponieważ wiadomo, że w zasadzie są zatrudnione osoby z określonymi ograniczeniami, ale przy dobrej organizacji jesteśmy w stanie to połączyć i w tę stronę idziemy. Proszę Państwa, i tak naprawdę to chyba wszystko, co chciałem dodać. W tej chwili jeszcze tylko powiem, że laboratorium od prywatnych pacjentów, czyli badania niefinansowane z NFZ-u, to jest kwota rzędu 65 tysięcy miesięcznie. Już jest pomysł na to, żeby tę kwotę jeszcze zwiększyć. Więc jak widzicie Państwo, szukamy wszędzie obszarów takich, gdzie możemy oszczędzić. W tej chwili trwają prace na temat programu ograniczenia kosztów, tylko chcę podkreślić, nie ograniczę żadnego kosztu, jeżeli to będzie kosztem bezpieczeństwa. Ja się po prostu pod tym, drodzy Państwo, nie podpiszę. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jest tyle sytuacji, tak roszczeniowe mamy w tej chwili społeczeństwo, wyedukowane i bardzo dobrze, tak? I bardzo dobrze, wyedukowane, że ja średnio raz w miesiącu mam jakieś roszczenie w szpitalu. Bardziej zasadne, mniej zasadne, ale te roszczenia się pojawiają, jest mnóstwo firm prawniczych, więc co jak co, ale na bezpieczeństwie oszczędzać nie możemy. Jeżeli są pytania, to ja chętnie odpowiem, jeżeli będę znał odpowiedź, jeżeli nie, to sobie zapiszę i odpowiem. Chcę też Państwa zapewnić co do swojej transparentności. Ja chcę prowadzić politykę transparentną. Rozmawiam ze swoimi pracownikami, oni wiedzą, co się ze spółką dzieje, wiedzą, w jakim miejscu jesteśmy, co chcemy zrobić. I tę samą deklarację chcę złożyć tutaj. Oczywiście są pewne sytuacje, pewne pytania, na które nie odpowiem ze względu na interes spółki, czy na ochronę danych osobowych, czy jakiekolwiek inne sytuacje, które nie pozwalają chociażby z racji obecnie stosowanego prawa takich informacji przekazać. Na każde inne jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszam do szpitala. Zapraszam do szpitala też na rozmowy, jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak to funkcjonuje, poznać lekarzy. Ja chętnie to wszystko Państwu przedstawię. Wczoraj Pan Starosta Kunicz przedstawił też informację dotyczącą wynagrodzeń pielęgniarek, bo są różne mity, które się budują, że w Goleniowie bardzo dużo się płaci pielęgniarkom. To jest nieprawda. Udało się zebrać nam, nie wiem skąd dane pan starosta posiada, one są zbliżone do danych, które ja zebrałem ze szpitali w Szczecinie i też okolicznych szpitali. Te w tej chwili stawki są między 30 i 40 zł. Zdrowie w tej chwili już na 40 zł płaci, jeżeli mają nóż na gardle za godzinę. My mamy między 25 a 29,5, przy czym 29,5 to jest tylko wysoko wyspecjalizowane pielęgniarki, które są na bloku operacyjnym. Część szpitali zatrudnia panie na umowę o pracę. My zatrudniamy, czym nie oszukujemy się, 8-godzinny dzień pracy, nie 7,35 przy kontraktach. No i wszystkie tematy związane chociażby z nadgodzinami, które pan dyrektor doskonale zna. Także bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Ja tylko mogę powiedzieć, że to dokapitalizowanie jest niezbędnie konieczne. Jestem umówiony na negocjacje z firmą DGP. 1-3 marca musimy zamknąć te negocjacje. Inaczej firma 8, zgodnie z pismem 8 marca w Dniu Kobiet, schodzi ze szpitala. Ależ absolutnie tak. Absolutnie tak.
Dziękuję panu prezesowi za przedstawienie problemu. Otwieram dyskusję. Kto z członków połączonych komisji chciałby zabrać głos w sprawie?
Ja mam tylko takie jedno pytanie, bo chciałbym uzyskać takie informacje, jaki jest aktualny stan zatrudnienia w szpitalu i tu chodzi mi... Nie, nie mam.
My mamy tylko finansów.
W tej chwili akurat tego ja nie wysyłałem do Państwa, więc Szanowni Państwo, 80 umów na dzień 31 grudnia, 80 umów o pracę, 73 kontrakty lekarskie, 64 kontrakty pielęgniarskie, 15 inne kontrakty, umowy zlecenia 2, lekarze, tak, umowy zlecenia lekarza 2, umowy zlecenia pielęgniarki położne 23, umowy zlecenia inne 15. W tym są sekretarki medyczne, opiekunki ZOL i tak dalej, i tak dalej. Rezydenci. Ja nie wiem, ten materiał jest dostępny, bo on był przesłany przez pana Piotra do biura i chętnie go jeszcze raz prześlę, jeżeli jest taka potrzeba, tak?
To znaczy, ja myślę, że część tych materiałów było w poprzednim materiałach na poprzedniej sesji, bo tam mieliśmy też informacje. Natomiast my, panie prezesie, właściwie czekamy na informację, którą radni zobowiązali, żeby spółka przedstawiła w zakresie wyniku finansowego poszczególnych komórek organizacyjnych, bo taki był wniosek, ja pamiętam, na sesji i na komisjach i takie materiały radni mieli otrzymać, tak w uzupełnieniu tego i może dlatego te informacje się tak mijają, bo tych materiałów panie starosto, radni nie otrzymali, nie wiem czy zarząd otrzymał, ale takich informacji radni nie otrzymali i właściwie ta dyskusja to miała się tylko w tym zakresie toczyć. ale panie prezesie, jeżeli już ja jestem przy głosie, ja nie będę się odnosił, jestem dyrektorem szpitala, jak to mówię, 15 rok, w związku z tym wiele tych problemów, o których pan powiedział, jest mi znane. Ja właściwie tylko z pozycji radnego chciałem się dowiedzieć, jak ta kwota 1 200 000 zł, którą myślę, że radni przyznają spółce, cieszę się ze zmiany stanowiska zarządu z tego zakupu na inną formę, bo między innymi ja o to właśnie wnosiłem, szkoda by było pieniędzy marnować na VAT. I w związku z tym chciałem, żeby radni usłyszeli jakąś informację. Na ile ta kwota, którą spółka otrzyma od rady, zabezpieczy funkcjonowanie szpitala w 2019 roku? Nie wiem, czy państwo opatrzyli, znany jest nam wynik szpitala, prawda, za zeszły rok. Nie wiem, ile możemy ograniczyć kosztów, bo myślę, że w tej informacji to się znajdzie, ale czy to jest, bo tak bym chciał powiedzieć, czy to jest wystarczająca kwota pomocy finansowej z budżetu starostwa dla spółki na ten rok, czy radni będą stali przed dylematem ewentualnie za 3-4 miesiące podejmowania kolejnych działań i myślę, że radni powinni wiedzieć, jakie są pana oczekiwania, bo radnych trzeba przygotować. Te pieniądze nie biorą się znikąd. Te 1 200 000 zł podejrzewam, że zostały zabrane z pieniędzy najprawdopodobniej z dróg, no bo skąd mogły być zabrane? Najchętniej zawsze zabierane pieniądze z dróg i w związku z tym ta informacja powinna nam być bardzo potrzebna. Czy to już jest koniec środków, które w tym roku Rada Powiatu powinna przeznaczyć, bo tak jakbyśmy, proszę państwa, policzyli, przez ostatnie 1,5 roku dofinansujemy spółkę kwotą 3 700 000 zł, prawda? Czyli to jest, myślę, ogromny kapitał i chcielibyśmy wiedzieć, co nas czeka w następnych miesiącach. Jeżeli pan może powiedzieć, bo tak, my nie wiemy, o ile się budżet zwiększy, my wiele rzeczy nie wiemy, ale tylko na przykładzie kosztów, nie wiem, o ile się ryczałt zmniejszy, prawda, w związku z likwidacją, z zawieszeniem OIOM-u, nie wiemy, jaki procent ryczałtu został przez szpital wykonany, także nie wiemy, czy grozi nam zmniejszenie z tego również tytułu, czy podwyższenie ryczałtu. Tych informacji radni nie mają. Ja mówię państwu w ten sposób, bo ja wiem, ale ja się nie mogę wypowiadać tutaj jako dyrektor szpitala, tylko mówię jako radny, prawda, do państwa informacji. Te informacje muszą wpłynąć również wtedy na kondycję spółki, bo to są bardzo ważne, bo wszystko to, co pan prezes powiedział, to jest ważne, proszę państwa, ale to nie są pieniądze, które spółkę postawią czy nie postawią. Może poza kosztami sprzątania. Ja od początku byłem przeciwnikiem prawda, zlecania sprzątania przez firmy zewnętrzne i tak jak mówiłem na poprzednim spotkaniu, powtórzę. Mamy mniej więcej ten sam metraż do sprzątania. Nasze sprzątanie nie przekracza miesięcznie 80 tysięcy złotych. Czyli tak patrząc z samego tego, to już mamy 50 tysięcy w kieszeni. Tak, przeliczyłem to po ostatniej informacji pana prezesa. Ile wydaje, bo byłem zaskoczony, chociaż poprzednio była to chyba kwota 110 tysięcy złotych, czy coś poprzednio, jak nam podawano na ten. Więc ja sobie siadłem, policzyłem 63 tysiące, dokładnie mogę to mówić, wydaje na rubciznę, 17 tysięcy wydaje na środki, powiedzmy te pozostałe, łącznie z zakupem, tu włączyłem jednorazowy zakup sprzętu, no bo trzeba było ten sprzęt kupić, a taki odnośnik, powiem panu prezesowi, to było w momencie, kiedy przejmowaliśmy ZOL w Resku. tam sprzątała firma sprzątająca i zaproponowała mi miesięczny ryczałt 53 tysiące. Przyjęliśmy wszystkich pracowników i proszę Państwa, nie płacę więcej jak 36 tysięcy złotych co miesiąc, mając na uwadze, że są wahnięcia, bo tak ten zachoruje, ten to tamto, zastępstwa, ale firmy jednak, jakbym powiedział, te przynajmniej 20% zarabiają na sprzątaniu, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że mając firmę zewnętrzną sprzątającą, to jest luksus dla nas, bo właściwie za nic nie odpowiadamy, prawda? Jak się ma swoją firmę, no niestety trzeba wszystko pilnować, więcej ludzi do pracy i tak dalej. I to są te momenty, tak. I to są te wszystkie elementy, które ja z doświadczenia powiem Państwu, jestem zwolennikiem własnych sił, właśnie we własnym zakresie wszystkich usług stosowania. Aczkolwiek ten pomysł z tym centrum, panie starosto, mi się bardzo podoba, bo wiemy, że tam jest wiele osób niepełnosprawnych, tam będą na pewno duże profity dla tych firm i to jest dobry pomysł. Nawet gdybym się mógł ja do niego przyłączyć, to byłbym chętny, dlatego że to nie są firmy, jakbym powiedział, na zysk ustawione, prawda, tylko na prowadzenie działalności tej, tak jakbym powiedział, nawet może non-profit trochę i ten pomysł mi się bardzo, bardzo podoba. To tak tytułem wstępu, panie prezesie. Proszę, oczywiście.
Panie radny, świetnie, bo ja dokładnie wiem, że pan zna doskonale odpowiedzi na te pytania, które pan zadał. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Szanowni Państwo, ja się poruszam w rzeczywistości, którą mam. Wiele tematów mam zastanych. Między innymi mam sprzątanie zastane. Ja wiem, że na tej sali wiele razy padła informacja, że gdybyśmy mieli swoje sprzątanie, to może by było inaczej. No może i by tak było. Natomiast jesteśmy tu i teraz i muszę działać tu i teraz. I jak się będę zastanawiał nad tym, co było wcześniej, to szkoda mojego czasu i wszystkich chyba szkoda czasu. My musimy rozwiązać ten problem, który tutaj mamy. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się pójście drogą ZAZ-u i cieszę się, że pan dyrektor chciałby może też skorzystać z tego, bo to jest wydaje się naprawdę dobra koncepcja. W przypadku to jest kapitalne połączenie też i funkcjonowania i pewnych obszarów, które realizuje gmina i szpital, tak? My pomożemy ZAZ-owi, bo nie ukrywajmy, ZAZ też potrzebuje tego, żeby pokazać, że te środki są dobrze wydatkowane, więc potrzebuje nas, tak? A my potrzebujemy ZAZ-u, więc na pewno znajdziemy wspólny mianownik. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o wynik finansowy oddziałów, powiem uczciwie, ja tej informacji nie mam, ale nie jestem w stanie przedstawić tego wyniku jeszcze dzisiaj, bo to, co powiedziałem, że kiedy już myślę, że jestem blisko, to znowu robię dwa kroki do tyłu i muszę jeszcze przeanalizować rzeczy. Jeżeli to się tylko pojawi i będę miał dane, których będę pewien, to od razu te informacje też Państwu przekażę. I pierwsze pytanie. Pan radny dokładnie wie, na ile starczy tych pieniędzy, ponieważ w tym zupełnie wstępnym rachunku zysków i strat, Państwo widzicie, że na koniec listopada strata wyniesie 2 miliony 900, więc przypuszczam, że po grudniu ta strata będzie jakieś 300 tysięcy. Ale to jest tak, ale nie ma tam jeszcze wielu danych z grudnia, które wpłynęły, jest to zupełnie wstępny. Więc, szanowni Państwo, trzy miesiące. W tej chwili te pieniądze nam są potrzebne po to, żeby określone firmy nie zblokowały nas w dostawach, nie zblokowały nas w dostarczaniu usług, tak jak firma DGP. My już mamy kilka firm, które dostarczają leki, u których możemy kupić tylko za gotówkę. Tylko za gotówkę. I to jest kwestia 3 miesięcy. Jeżeli nie uda nam się w 3 miesiące obniżyć kosztów funkcjonowania około 300 tysięcy złotych, tak naprawdę w miesiącu powinniśmy znaleźć, albo w przychodzie, albo w kosztach, żeby się spinało na zero, pan skarbnik powie, że trochę więcej i ma rację. Ja powiem, dlaczego ma rację? Dlatego ma rację, że jesteśmy w tej chwili w przededniu kontraktów. Do 31 grudnia wszystkie kontrakty w szpitalu wygasły. 31 grudnia. W związku z podjętymi negocjacjami moimi z pracownikami, powołując się na to, że są nowe władze, że muszą podjąć jakąś decyzję. I jeszcze przytrafiła się moja choroba, która akurat pozytywnie przyczyniła się do tej sytuacji. Wszyscy pracownicy przedłużyli to o 6 miesięcy, a roszczenia są 1 700 000 dodatkowo. Gdybym spełnił wszystkie oczekiwania, wszystkie oferty, które zostały złożone, musiałbym dopłacić 1 700 000. No nie mam tych pieniędzy. Więc jak będą wyglądały moje negocjacje, jak wrócę do szpitala, bo zaczynam je od praktycznie poniedziałku przyszłego. To będą komunikaty, a nie negocjacje. No i zobaczymy, co będzie, tak? Będziemy mieli dużo jeszcze czasu na to, żeby podejmować jakieś inne decyzje. Także w skrócie, odpowiadając na te pytania retoryczne, bo pan radny znał odpowiedź na te pytania.
Mogę? Panie prezesie, ja bym chciała uzyskać tylko odpowiedź na jedno takie w sumie w porównaniu do wszystkich potrzeb, jakie ma szpital. Jest to istotne, bo ja sama osobiście zetknęłam się z tym problemem. Napomniał pan, że ubezpieczenia zdrowotne przy współpracy instytucjonalnej są możliwe do odzyskania i tak dalej. W jaki sposób to robicie? Niech mi pan powie, bo w jakim procencie? Bo wiem z autopsji, że osoby, które z różnych przyczyn nie posiadają tego ubezpieczenia zdrowotnego, trafiają do szpitala, wymagają leczenia w szerszym bądź węższym zakresie i procedura cała, którą Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi, no to niestety, ale od dnia powzięcia decyzji dopiero może objąć osobę tym ubezpieczeniem. Czyli jak to jest wstecznie, bo bywa czasami, że to 3 dni nawet wypadają, czyli te osoby korzystają z usług medycznych, a nie mają ubezpieczenia. Tego nie ma wiele, ale jest.
Tak jest, ale pani doskonale wie, że nie mogę odmówić tej usługi medycznej. Jeżeli względy medyczne przemawiają za to, że taką usługę muszę wykonać, my przyspieszyliśmy ten proces. Spotkały się 2 zespoły, zespół szpitala i zespół OPS-u, żeby ta dokumentacja przepływała między nami jak najszybciej. Wiem, że nawet pani się czasami kłóczą, ale to dobrze, to znaczy, że jest reakcja. Na chwilę obecną nie otrzymałem informacji, żeby w jakiś szczególny, znaczący sposób ten temat się pogorszył, a wręcz przeciwnie, się polepszył. Powiem szczerze, chciałbym mieć taką współpracę ze wszystkimi dookoła, bo na przykład mam w tej chwili zupełnie z innego miasta problem i się nie możemy w ogóle domówić. Z OPS-em miejscowym jak najbardziej się domawiamy i realizujemy te zadania, na ile jest to możliwe. Tak jak mówię, ta dokumentacja bardzo szybko jest generowana przez nas, wysyłamy ją do OPS-u i z OPS-u dostajemy informację zwrotną. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, pojawiają się tacy pacjenci, pewnie nigdy nie odzyskamy tych pieniędzy.
A czy jest to duża grupa osób takich? Jak to wygląda?
Jeżeli pani pozwoli, to ja przygotuję taką informację. Dokładnie ile to jest osób, dobrze?
Bardzo proszę. No jest, bo jest.
Nie, ja mówię w szpitalu.
Środowisku jest duże.
Panie prezesie, takie pytanie, bo na początku swojej wypowiedzi powiedział pan, że jest generalnie stabilna sytuacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek. Nie martwi się pan o to, że ten stan się zmieni, ale w dalszej części wypowiedzi, już po tych sprawach finansowych, mówił pan, że braki są, jakie są na teraz wymagalne, konieczne, ale też zaznaczył Pan, że od poniedziałku zaczyna Pan negocjować z pracownikami, rozumiem, tak? O nowych kontraktach lekarskich i pielęgniarskich, tak? Stwierdził Pan, że będą to komunikaty ze względu na brak kasy, tak? Czyli co, nie spodziewa się Pan, że nagle ta sytuacja komfortowa może ulec zmianie?
Panie radny, ja oczywiście powiedziałem to po to, żeby powiedzieć, żeby wskazać, że oczywiście, że ta komfortowa sytuacja może ulec nagłej zmianie. Ja przedstawiłem sytuację, jaka jest na dzień dzisiejszy. Ona się wydaje w porządku, natomiast może się zdarzyć, że w miesiącu czerwcu będziemy mieli duży ból głowy, duży kłopot, bo nie będzie nas stać, żeby spełnić oczekiwania lekarzy. Te rozmowy rozpoczynamy dużo wcześniej, zresztą poprzednie rozmowy też się rozpoczęły już w miesiącu wrześniu, październiku, po to, żeby mieć jakikolwiek manewr i poszukiwania innych rozwiązań. Szczerze mówiąc, nie wiem jakich, bo na oddział, żeby zrekrutować dwie osoby na oddział internistyczny, w tej chwili już blisko 6 osób mamy z dyżurantami nowymi, których udało nam się pozyskać i być może za chwilę jeszcze będzie rezydent, to ja musiałem wykonać nie dziesiątki, setki telefonów i rozmów. I tak, jest to jak najbardziej zagrożenie. Ja wspomniałem tylko o tym, że do chwili obecnej ta sytuacja się ustabilizowała.
Na razie.
Na razie.
Drugie.
Ja tylko odpowiem jeszcze, bo ja nie wiem na przykład, czy pan dyrektor nie będzie miał pewnego dnia takiego noża na gardle, a ja już miałem takie sytuacje, gdzie zabrakło mi 12 godzin do ewakuacji oddziału, bo nie miałem lekarza dyżurnego. Płaciłem 200 zł nawet i nikt nie chciał przyjść. I nie wiem, czy takiej sytuacji nie będzie miał jeden z dyrektorów. Ja przepraszam, że akurat
no bo jest,
nie dyrektorze, wiadomo. Bo jest, ale czy pani dyrektor w Świnoujściu, która w tej chwili nie wiem, czy pan widział to ogłoszenie, że rezydentowi dają mieszkanie, dojazd i Bóg wie co tam, wszystko tak naprawdę, bo mają taką możliwość. Nie wiem, co się stanie wtedy i jak ja będę podejmował decyzję z nożem na gardle. A z nożem na gardle podejmuje się decyzje irracjonalne. One nie są racjonalne. One są irracjonalne.
To jest
najgorsza ta świadomość, kiedy człowiek podejmuje decyzję i wie, że podejmuje błędną decyzję, ale nie ma wyboru.
Dobrze, jeszcze jedna sprawa, bo no nie zaprzeczam, że sprawy Szpitala Gołaniewskiego są mi szczególnie bliskie. Od lat zastanawiam się, dlaczego Szpital Goleniowski, ja wiem generalnie dlaczego, ale chciałbym się zapytać, dlaczego, czy trwają jakieś takie prace nad tym, żeby na izbie przyjęć był w końcu lekarz, który będzie dokonywał triażu i będzie kierował na oddziały, a nie tak, że z każdego oddziału biega ten biedny lekarz, który jest na danym oddziale, po drodze wysłuchując bardzo cierpkich uwag od pacjentów, tak? No bo każdy się niecierpliwy, bo jak boli, no to nie ma zmiłuj się.
Panie skarbniku, i co ja mam odpowiedzieć? No mogę odpowiedzieć to, że jest lekarz dyżurny, który dyżuruje na oddziale wewnętrznym. On schodzi do tych pacjentów. Sam ma 32 ciężko chorych, tak, bo bardzo ciężkie przypadki mamy na oddziale. Zajmuje się w pierwszej kolejności oczywiście tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. I bardzo chętnie bym też wziął lekarza, który jest na izbie. Nawet już 2 dni w tygodniu jednego takiego zdobyłem. Ale każde dni ten lekarz to jest podwójna obsada. To są kolejne pieniądze i wracamy do tego momentu, że no nie mamy tych pieniędzy. To dlaczego zgodnie z przepisami wystarczy ten jeden lekarz dyżurny? No ale przecież pacjenci czekają wszędzie.
Ja wiem, że czekają wszędzie, natomiast...
Ale jest sytuacja taka, jeszcze tylko dokończę, tak jak mieliśmy 2 dni temu, że są jednoczesne zatrzymanie pracy serca 2 osób.
Panie prezesie, do czego zmierzam? Bo część pańskiego wystąpienia mówiła tutaj o polepszającej się marce Goleniowskiego Szpitala. I do tego też zmierzam, tak? Jeżeli obsługa pacjenta na izbie przyjęć będzie lepsza, a jak ona wygląda, to ja wiem doskonale, bo miałem nieprzyjemność wiele razy spędzić tam po 5-8 godzin, nie ze sobą na szczęście jeszcze. To oczywiście wpływa na postrzeganie szpitala. Ja się zgodzę, że w każdym jednym szpitalu w Polsce taka sytuacja ma miejsce, chociaż może nie do końca. Z tego co wiem, w zdrojach na internie jest, na izbie przyjęć jest lekarz dyżurny, który dokonuje wstępnej oceny i wysyła na oddział, tak? Z tego co się zorientowałem. Natomiast ja wiem, że skala porównania szpitala w zdrojach, szpitala w Goleniowie jest całkiem inna. No, tak? Ale i tu się też zastanawiam, czy rzeczywiście osoba lekarza dyżurnego na izbie przyjęć nie zwiększyłaby szans na rozwój tego szpitala, tak? Na przyspieszenie pewnych działań. Ja wiem doskonale, że musimy liczyć na siebie, tak? Bo nie możemy liczyć na rząd, który nie robi nic, jeżeli chodzi o sytuację w służbie zdrowia. I jeżeli my tej sprawy tutaj nie załatwimy na poziomie naszego powiatu, czy też gmin wchodzących w skład powiatu goleniowskiego, no to będzie rzeczywiście sytuacja tragiczna. Już podejrzewam w tym roku, a w przyszłym to już chyba nie wiem. To takie stwierdzenie faktu na koniec, natomiast ja mogę zadeklarować, że będę bardzo pana prezesa dopingował i w miarę możliwości będę wspomagał oczywiście szpital i pana osobę w działaniach. Dziękuję. Proszę bardzo. Ojej, przepraszam. Jeszcze raz dać.
Wszystkich tutaj głosów słucham trochę ad vocem do kolegi radnego Kazimierza, jednak wciąż mi się wydaje, że rynek pracy w Goleniowie, a w Resku, Dobrej, Nowogardzie jednak troszeczkę się różni, więc może ta skala tej różnicy nie byłaby aż taka, aczkolwiek na pewno jest to temat do większej analizy jeszcze przy wsparciu PFRON-u via ZAS, to byłoby naprawdę mogło być interesująco. Natomiast też pan radny Lambes policzył, nie weryfikowałem tego, ale obawiam się, że ma niestety rację i wyliczył kwotę 3 700 000 jako środki, które gdzieś ostatnio do Goleniowskiego Szpitala z powiatu zostały, użyję słowa, przetransferowane. I teraz tutaj trwała oczywiście dyskusja, czy to ma być zrobione tak lub tak. Bardzo słuszny głos, jeżeli chodzi o VAT od tego tomografu, tam też kwestia taka, że on chyba kosztował mniej niż miałby być wykupiony, panie skarbniku. I on był chyba 1 100 000, jeżeli ja sobie dobrze przypominam. 1 900 000. No, natomiast to on raczej się zużywa i amortyzuje niż nabiera wartości. Ale do czego zmierzam? Myślę, że my, także to w kontekście, co powiedział pan radny Zaleski, no, musimy liczyć na siebie i chyba dobrnęliśmy do takiej sytuacji, żeby zastanowić się, albo przynajmniej wrócić do rozmowy na temat jakiejś stałej dopłaty, która powinna być w budżecie do tej spółki. Wiem, że pan skarbnik być może będzie uważał to za nie do końca dobry pomysł, natomiast to też w kontekście pewnego planowania działań w spółce no, ma zupełnie inne znaczenie, jeżeli prezes wie, że w budżecie powiatu zapisano taką i taką kwotę, a nie będzie tutaj naszym gościem od pożaru do pożaru, od miliona do miliona i o czym wszyscy wiemy, że pozwoli mu to następne 2 miesiące przefunkcjonować, a za 3-4 miesiące ten temat wróci jak bumerang. Natomiast myślę, że zupełnie inaczej się budżetuje i planuje, czy nawet inwestuje, to co mówił na spotkaniu klubów pan radny Guziak, jeżeli gdzieś te pieniądze o stałej wysokości, nawet transzowane czy w systemie ratalnym są, Część samorządów prowadzących szpitale w ten sposób funkcjonuje i jest to stała dopłata i może wtedy też nie ma tych wątpliwości podatkowych, bo jest to dosyć bezpieczne i tanie rozwiązanie. Pełna zgoda co do tego, że my z tym problemem musimy zmierzyć się sami, bo jak powiedział klasyk, ludziom się tylko wydawało, że służba jest za darmo. Nie jest tak. To tyle, dziękuję.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Myślę, że temat, do którego będziemy wielokrotnie wracać, służba zdrowia, nie wiem czy to nazwać służbą nawet, jest bardzo, ale to bardzo niedofinansowana, a ja właśnie już to mówiłem 2 lata temu, w zeszłym roku i powtórzę w tym roku. Zarządzający czy finansujący służbę zdrowia część obowiązków utrzymywania szpitali będą zrzucać na właścicieli i musimy się przyzwyczajać, że tak jak co do niektórych naszych wydatków z góry wiemy, że będziemy musieli ponosić, tak i wydatki na utrzymanie szpitali będą po naszej stronie, bo tak jak szpitale marszałkowskie, słyszę, mają co najmniej niektórzy nadwyżkę przychodów nad kosztami, tak niestety szpitale powiatowe generalnie przynoszą wielomiliardowe straty. Sumy się mówi różne, jedni mówią 3 miliardy, jedni mówią 8 miliardów w Polsce. Tak naprawdę nie wiemy, która jest kwota właściwa, ale która by nie była, to świadczy o tym, że generalnie szpitale powiatowe są niedofinansowane, a nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek samorząd mógłby się zdobyć na to, żeby zlikwidować istniejący szpital. Nie wierzę w takich odważnych i uważam, że każdy szpital ma swoje rację bytu i nasz Wroniowski też powinien taką rację mieć i to jest zadanie wszystkich. Pana prezesa, Rady Nadzorczej, jak i właściciela, bo tak naprawdę to zabrakło mi tutaj, panie starostwo, również głosu Rady Nadzorczej. Nie wiemy, jakie oni mają, prawda, na dzień dzisiejszy jakieś recepty na to, żeby wspomóc pana prezesa, nie powiem, bardzo trudnym zadaniu, bo służbie zdrowia dzisiaj łatwych zadań nie ma. Jest bez względu na to, czy to są duże jednostki, czy to są małe jednostki, wszyscy mają problemy. A ja się obawiam z perspektywy czasu, że nie pieniądze będą decydować o ewentualnych zamknięciu poszczególnych oddziałów, tylko brak siły roboczej. Nie będzie lekarzy, nie będzie pielęgniarek i szpitale będą się przede wszystkim licytować i z tego powodu będą dane jednostki się zamykać. Tyle może na podsumowanie, jeżeli nie ma więcej pytań. Dziękuję panie prezesie. Myślę, że moglibyśmy na tym zakończyć naszą dzisiejszą dyskusję nad tym punktem drugim. Czy jest zgoda? No to bardzo dziękuję. I połączone komisje zapoznały się z tą informacją i przejdziemy do punktu 4, czyli przedstawienie sprawozdania o dokonanych umorzeniach. Trzeci? A przepraszam, dobrze tam się zaznaczyłem, co trzeci, przeszedłem do 4. Sprawozdanie starosty Goraniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W materiale mieliśmy to króciutkie sprawozdanie, ale jest taki wymóg w związku z tym. Proszę panie starosta.
Panie Przewodniczący, proszę Państwa, jak co roku przyjmowane jest sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za poprzedni rok, no i dlatego tym samym o tej porze mniej więcej jest to sprawozdanie. Komisja Bezpieczeństwa tak naprawdę ma ustawowo jeden podstawowy zakres, to, który dziś wynika z ustawy, to przy opiniowanie projektu budżetu, ale również jest to organ, który spotyka się zazwyczaj na prośbę wojewody, prośbę służb mundurowych w różnych sytuacjach. Zawsze przed wakacjami, zawsze przed feriami, jeżeli chodzi o akcję zima. Natomiast bardzo często jak gdyby w tym podobnym gronie spotykamy się w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego i to są bardziej chyba takie robocze spotkania. Przygotowane jest sprawozdanie. Jeżeli byłyby jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Ktoś do tej informacji pana starosty chciałby. To jest obligatoryjny obowiązek przedstawienia tego sprawozdania corocznie. I w związku z tym, zgodnie z przepisami, pan starosta ma obowiązek radzie to przedłożyć. Czy ktoś by w tej sprawie chciał zabrać głos?
No kto?
No bo załącznik doszedł, nie? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Głosują członkowie Komisji Budżetowej. Kto jest za przyjęciem sprawozdania starosty na temat przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Tak. I członkowie Komisji Rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? 4. I przechodzimy do wcześniej wywołanego sprawozdania z dokonanych umorzeń, wierzytelności i ulg i odroczeń. Również sprawozdanie, które rocznie radni zapoznają się. Myślę, że sprawozdanie się skurczyło co do ilości. Zawsze było większe, czyli było więcej tej ulg. Właściwie poza jedną kwotą, którą rozłożyliśmy na raty, widzę. I na ten temat bym prosił, żeby pan skarbnik coś powiedział, to pozostałe kwoty właściwie nie są tu przez nas bardziej kwestionowane. Proszę państwa, skarbnik.
Jeżeli chodzi o tą największą pozycję, to jest ostatnia rata za wykup pałacu w Mostach. Państwo Wilkowscy poprosili o rozłożenie na raty w związku z tym, że ich interesy w Londynie nie przynosiły takich dochodów, jakie się spodziewali, w związku z tym, że zainwestowali swoje oszczędności w remont tej części pałacowej dość znaczny. Wywiązali się z harmonogramu zgodnie z podpisaną umową. W tym okresie odroczenia również rozłożenia na raty mieli, płacili odsetki od tej kwoty, na to się zgodzili, w związku z tym moim zdaniem to takich transakcji więcej by się przydało z punktu widzenia powiatu i jego dochodów, ale niestety to już ostatni raz w przypadku tych państwa.
Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby w sprawie tego sprawozdania zabrać głos? Ja rozumiem, że te raty, tak jak pan skarbnik powiedział, są rozłożone wraz z odsetkami. Jeżeli nie ma chętnych, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę podnieść rękę do góry. Przepraszam, mi się trochę myli, bo w poprzedniej kadencji my głosowaliśmy. głosowaliśmy łącznie obydwie komisje. Teraz wprowadzono zmianę w regulaminie i dlatego musimy, jeszcze to dzielno chciałem powiedzieć, i w związku z tym musimy głosowania oddzielnie odbywać. Także, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Witam Panią Dyrektor i rozumiem, że mogę oddać Pani Dyrektor głos, tak? Aha. No to proszę.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Pierwszy materiał, jak co roku jesteśmy zobowiązani przeprowadzić analizę średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, co i uczyniliśmy i informuję, że jak co roku powiat goleniowski nie jest zobowiązany tak jakby dopłacać, dlatego że na każdym z awansów zawodowych te średnioroczne wynagrodzenia nauczycieli uzyskujemy. Nie wiem, jeżeli Państwo by mieli jakieś pytania o co chodzi w tych średniorocznych wynagrodzeniach, jeżeli nie, to to jest taka informacja, którą przekazujemy również do RIO, do związków zawodowych i do szkół i placówek prowadzonych przez powiat goleniowski.
Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Czy ktoś do przedstawionej informacji chciałby zabrać głos? Rocznie takie sprawozdanie otrzymujemy. Jeżeli nie ma chętnych, zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki do góry. Teraz kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego sprawozdania? 4. Blisko to się nie widzi. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 naszego porządku. Projekt uchwały w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Rozumiem, że również Pani Dyrektor, tak? Proszę.
Szanowni Państwo, organ prowadzący ustala w regulaminie wynagradzania pewne składniki wynagrodzenia nauczycieli. Oprócz pensji zasadniczej są to dodatki motywacyjne, dodatek za wysługę lat, dodatki funkcyjne. Tak jak macie tutaj Państwo podane tu w uchwale, podzielone to na rozdziały. Dlaczego zmieniamy ten regulamin? Taką najpoważniejszą zmianą w regulaminie jest wzrost dodatków funkcyjnych, rozdział 4, to jest ta tabela, dla nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze, czyli dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych stanowisk powołanych w niektórych szkołach ze względu na specyfikę danej szkoły. I dlaczego te dodatki postanowiliśmy podnieść, mimo że praktycznie półtora roku temu te dodatki były w jakiś sposób też podnoszone, ale nieznacznie. Otóż zmiana przepisów prawa oświatowego dotycząca właśnie nauczycieli na stanowiskach kierowniczych spowodowała, że nie mogą oni tak jakby przydzielać sobie, no, bo dyrektor przydziela godzin ponadwymiarowych. Zawsze do tej pory jakieś te godziny były, więc już w tej chwili ustawa zakazuje godzin ponadwymiarowych. Również zmieniła się zasada urlopowania nauczycieli. Otóż nauczyciele nie są już tak jakby nie mają urlopów feryjnych, tak jak do tej pory. Przysługuje im 35 tygodni urlopu. 35 dni urlopu. To to też powoduje pewne zawirowanie, jeżeli chodzi o płace, bo tam, jeżeli chodzi o te urlopowe sprawy i tak dalej. Również wzrost zadań nałożonych na dyrektorów, które, szanowni państwo, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc stale wzrasta. Idzie nam również, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, nasz podwójny rocznik i postanowiliśmy, zarząd powiatu postanowił te dodatki podwyższyć. Jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć, to ja mam tutaj stare dodatki, albo jaki wzrost jest, to chętnie podam. To jest około, najniższy to jest, mówię, 300 złotych, jeżeli chodzi o te dolne, od dwójki do szóstki, natomiast w tej jedynce różnie się to kształtuje, wzrost o 500, a ten najwyższy nawet o 1000 chyba, bodajże 300 złotych. Co jeszcze w tym regulaminie zmieniliśmy? Dodaliśmy rozdział 7, który do tej pory nie funkcjonował, ponieważ po dokładnym przeanalizowaniu przepisów organ prowadzący powinien wskazać, uwaga, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród. Odrębna uchwała reguluje kryteria, na podstawie których przyznaje się te nagrody, jednakże w regulaminie powinien ten zapis się znaleźć, czyli wysokość. I jak myśmy określili tą wysokość tutaj? Otóż są przyznawane nagrody przez dyrektorów szkół oraz przez starostę. I pozwoliliśmy sobie określić dla dyrektorów do wysokości 60% kwoty bazowej, która corocznie jest ustalana w ustawie budżetowej. Natomiast wysokość starosty zawarliśmy w takich ramach od 60% do 130%. W ten sposób jednoznacznie wskazując, że wysokość nagrody dyrektora nie może być wyższa niż nagrody starosty. Do tej pory, nie mając takich regulacji, często było, otrzymywaliśmy telefony, jaką mniej więcej nagrodę starosta przyznaje, tak żeby dyrektor tej nagrody, żeby była niższa. Poza tym wprowadziliśmy również zmiany takie kosmetyczne ze względu na zmianę nazwy organu prowadzącego, czyli Zarząd Powiatu Goleniowskiego, bo do tej pory była Zarząd Powiatu w Goleniowie. To tyle. Jeżeli są pytania, to proszę.
Ja bym miał pytanie, co prawda skarbnik posiada, nie wiem, czy pani będzie wiedziała, jakie skutki finansowe wprowadzenie. Czyli to, mi chodziło o to, czy to jest kwota uśredniona, kwota maksymalna, kwota minimalna, bo mamy granice tych przyznanych, w związku z tym chciałem wiedzieć, czy to uśrednione maksymalnie, czy minimalna. Jaką musimy wprowadzić do budżetu też, bo o to mi chodziło, ale na skarbnik wyszedł. No właśnie, nie wiem, no stąd moje pytanie.
Zabezpieczyć, nie wiadomo.
No. Proszę. Proszę.
Szanowni państwo, kwota jest policzona w tej chwili maksymalnie. Wyliczyły to księgowe, ponieważ tutaj z tych tabelek wynikają jednoznacznie. Tu nie ma widełek, że od do. Kiedyś, dawno, dawno temu mieliśmy taki regulamin, w którym były zapisy następujące, że dyrektor może otrzymać dodatek funkcyjny od 600 do 1800. Ale to już dawno, dawno, panie radny, ja chyba tłumaczyłam, że znowu po wielu, wielu analizach wyroków rozstrzygnięć nadzorczych uznaliśmy, że dodatek funkcyjny nie może być przyznawany uznaniowo, czyli tak jakby, jeżeli mieliśmy te widełki, to starosta sobie zadecydował, na przykład, że taka i taka szkoła, jeden miał 800, drugi miał 1200, to było uznaniowo, bo mieliśmy widełki. Teraz doprowadziliśmy tutaj te kwoty uzależnione od ilości uczniów, bo w naszych szkołach analizowaliśmy specyfikę, jest najbezpieczniej zrobić od ilości uczniów. Ja wiem, że wiele jednostek samorządu terytorialnego ma powprowadzone różne kryteria, ale ja jeszcze raz będę obstawać przy tym, co już dawno mówiłam, że jedno kryterium jest do dodatku funkcyjnego. I teraz... Tak, tak, motywacyjny, tak. Dlatego też, jak Państwo spojrzą na tabelkę, to taki dość znaczny wzrost jest, pomiędzy tutaj czwóreczką a piąteczką. Ponieważ, mówię, ktoś z boku może nie wiedzieć, ale my wiemy, że chodzi nam o dwie największe szkoły. Ta najwyższa szkoła to jest największa szkoła z takimi dodatkowymi zadaniami. To jest nasz zespół szkół w Goleniowie, gdzie posiadamy ten cały kompleks rekreacyjny, oraz Nowogardzka Szkoła, w której też jest dodatkowe zadanie typu internat, no i taka dość spora liczba uczniów. I mówię, to jest jednoznacznie wynika. Tu jakby, mówię, RODO nie chciało zadziałać czy zadziałać, to Państwo powinni wiedzieć, jakie dodatki dany dyrektor ma, gdybyście wiedzieli, jaka jest liczba uczniów w szkole, co też można gdzieś dojrzeć.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do przedłożonego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym zaopiniowanym projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 4. I jesteśmy w punkcie 7. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że pani dyrektor.
Oczywiście znowu zmiany przepisów prawa w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w której to są zawarte wszelkie przepisy dotyczące dotacji dla szkół niepublicznych działających tutaj właśnie na naszym terenie, terenie powiatu goleniowskiego, i ze względu na te zmiany zmuszeni byliśmy zmienić przede wszystkim załączniki, do które organy prowadzące te szkoły zobowiązane są składać do organu prowadzącego, oraz w samej już uchwale też takie kosmetyczne zmiany dotyczące właśnie tych zmian nazwy organu dotującego. Natomiast w przepisach pojawiła się taka możliwość uzyskiwania dotacji na uczniów, którzy zdali egzamin maturalny bądź egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. To jest taka dodatkowa dotacja, niezależna od tej, którą szkołę dostają co miesiąc. W związku z powyższym w paragrafie 5 musieliśmy dodać właśnie zapis. Również jest załącznik do tego, tutaj kolejny skonstruowany, jak i również w tych załącznikach pewne, no mówię, dodatkowe informacje, które musimy od organów mieć, aby tą dotację naliczać. Po prostu w subwencji oświatowej jest więcej tak jakby przesłanek, na które szkoły mogą uzyskać jeszcze pieniążki. Na przykład dodatkowa nauka języka polskiego, ona została wprowadzona, dajmy na to, teraz jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, będzie dodatkowo subwencjonowana, dotowana, również chyba nauczanie indywidualne. To oczywiście już w tamtym roku też były niektóre z tych rzeczy, ale mówię, te załączniki nie były wtedy jeszcze zaktualizowane. To wszystko, jeżeli są pytania, to proszę.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Kto z członków komisji chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Wszyscy. I jesteśmy w punkcie 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na jak to pamiętam, szkołę numer 1, tak? No, dziękuję. To oddaję pani głos.
Również przepisy prawa oświatowego powodują, że ta nazwa w dotychczasowym brzmieniu nie może już funkcjonować, ponieważ od 1 września nie będzie już szkół ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym konieczna jest zmiana. Proponujemy taką neutralną nazwę, gdyby cokolwiek, kiedykolwiek jeszcze się wydarzyło. Będzie to zespół szkół numer 1 w Nowogardzie imieniem Stanisława Staszica, podobnie jak mamy tutaj w Goleniowie zespół szkół numer 1 w Goleniowie, oczywiście bez imienia, ale to tyle.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy ktoś z członków komisji chciałby w tej sprawie zabrać głos? Była Staszica, zostaje Staszica. Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, również wszyscy dziękuję. I tak, pani dyrektor, doszliśmy do punktu 9. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ta uchwała dotyczy likwidacji pierwszego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Nowogardzie, które wchodzi w skład zespołu szkół ogólnokształcących numer 1 w Nowogardzie. Otóż to jest szkoła, która jest na Wojska Polskiego i długo, długo ona funkcjonowała jako pierwsze liceum ogólnokształcące imieniem podporucznik Emilii Gierczak i oczywiście w skład tego zespołu takie liceum wchodzi. Ale w 2004 roku powołano do życia właśnie takie liceum dla dorosłych. Ono sobie troszeczkę funkcjonowało na papierze, nigdy nie dokonano tam naboru. I my tak troszeczkę przeciągaliśmy tą likwidację z takich troszeczkę tutaj względów. Chcieliśmy mieć po prostu liceum dla dorosłych w razie. W momencie powołaliśmy dobrych parę lat temu takie liceum w zespole szkół właśnie tym, o którym rozmawialiśmy, ponadgimnazjalnych. I tam jakiś nabór dokonywał się, więc to liceum tam zostało. To liceum również w tej chwili przyjęło uczniów z tak zwanego liceum na Zielonej w Nowogardzie, to było publiczne, prywatne liceum. Również przyjęło uczniów z liceum dla dorosłych na Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, bo te szkoły mówię, zostały polikwidowane. W związku z powyższym w chwili obecnej mamy tam 110 uczniów. To liceum, mówię, nie funkcjonowało, w tej chwili już naprawdę nie jest nam potrzebne. Mieliśmy to zrobić 5 lat temu przy konkursie na dyrektora, jakoś nie wyszło. Teraz w 2019 roku powinien odbyć się nowy konkurs. W związku z powyższym chcemy to liceum zlikwidować, rozwiązać ten zespół, co będzie już w następstwie tego, bo to jest tylko uchwała w sprawie zamiaru likwidacji. Jak dostaniemy pozytywną opinię kuratora, to wtedy przygotujemy już konkretną. Rozwiąże się zespół, a szkoła, to pierwsze liceum, będzie już funkcjonowało dalej jako pierwsze liceum i wtedy konkurs będzie już rozpisany na pierwsze liceum, nie na zespół szkół. Czyli by jeszcze raz nie funkcjonowało, chcemy to uporządkować, żeby taki dziwny twór jak zespół, w którym jest jedna tylko szkoła, praktycznie nie funkcjonował.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Myślę, że fikcję likwidujemy i przechodzimy do normalności. Tak bym to zrozumiał, pani dyrektor. Jeżeli nie ma chętnych, to do dyskusji, to przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Wszyscy. Tak, bo pan starosta doszedł. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią z projektu uchwały, proszę również. I proszę państwa, oświatę mamy z głowy. I przechodzimy do przystanków komunikacyjnych. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Myślę, że... Proszę panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Jest to typowa uchwała porządkująca, podejmowana tak naprawdę corocznie, bo to już jest któraś z uchwał. Tak naprawdę no, w ciągu upływu czasu na wniosek gmin dokładane są kolejne przystanki komunikacji i żeby był porządek w dokumentach, tak wymagana jest aktualizacja tego wykazu, tych przystanków, które obowiązują na terenie powiatu goleniowskiego i jest to taka właśnie aktualizacja. Dodano 4 przystanki, także bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Nie, tracą.
Tracą moc. Tak, tak należy traktować. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywnym, z pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 7. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią przedłożonego projektu uchwały, 5. Proszę państwa, nie poddaję pod głosowanie. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw, dlatego że wszyscy głosują za. W związku z tym czuję się zwolniony. Pytania. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów wprowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą i tak dalej. Proszę panie dyrektorze.
Dziękuję panie przewodniczący. Jest to projekt uchwały, takiej uchwały, którą no, bardzo lubię omawiać, ale bardzo króciutko. Gmina Goleniów pozyskała środki tak naprawdę na rozwój, dalszy rozwój parku technologicznego. Powstanie nowy przystanek nazwany kolejowy, nazwany dworzec Goleniów i ten dworzec ma być skomunikowany ścieżką pieszo-rowerową z istniejącą ścieżką na ulicy Granitowej i będzie to zlokalizowane wzdłuż w pasie drogi powiatowej i tą uchwałą wyrażamy zgodę na to, żeby gmina mogła to uczynić. Także bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś... Proszę.
Panie to, że powiedział pan, że jest z istniejącą ścieżką skomunikowane. Gdzie tam jest ścieżka na ulicy Granitowej? To jest moje pierwsze pytanie. I teraz tak w ogóle do tych wszystkich drogowych rzeczy. Ja mam taką refleksję, czy jest opcja, żeby do tego typu uchwał dołączyć chociaż jakąś taką mapkę, bo zakładam, że ta działka 10/4 to ona jest mniej więcej jadąc od Różycy po prawej stronie przed Ślimakiem. Naprzeciwko takiego obwodu drogowego, tak? Czyli jeżeli, tylko żebym sobie ułożył, co my właściwie, co to będzie? Czyli to będzie od skrzyżowania prosta granitowa w stronę tego węzła. Okej. I ten dworzec dworzec Goleniów miałby powstać właśnie tam, przed rurką. Czy ja dobrze to sobie układam? Okej. I ostatnie pytanie. Czy ta granitowa, od prostej granitowej do tego dworca będzie po prawej stronie drogi powiatowej, czy po lewej? Czy tu nie wiemy jeszcze, a na razie mamy wolę.
Już może rzeczywiście się zapędziłem, bo to jest w planach istniejące i tak dalej. Okej. W porządku. Ta ścieżka oczywiście, oczywiście w planach będzie zlokalizowana po prawej stronie, patrząc się jakby zostawiając ten obwód drogowy, o którym pan Paweł mówi i jadąc w kierunku parku technologicznego, ma być zlokalizowana po prawej stronie. No to tak.
Okej. Weź sobie głos.
Teraz, bo jest parę ścieżek, dróg pieszo-rowerowych w naszej bliskiej lokalizacji donikąd i rozumiem, że następnym etapem, oczywiście kwestia perspektywy, byłoby połączenie wzdłuż łącznika na przedłużeniu ulicy Przestrzennej, tak, żeby, no bo zakładam, że do tej budujemy teraz drogę rowerową, czy to jest tylko tak, że będzie przystanek i stamtąd będzie wzdłuż drogi powiatowej ścieżka, ale żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi i sens ruchu rowerowego, no to fajnie byłoby mieć możliwość dojazdu z Goleniowa, czyli powiedzmy od ronda tutaj Orlenowskiego wzdłuż naszego łącznika na przedłużeniu ulicy Przestrzennej, tak, żeby to po prostu jakoś sensownie spiąć. Czy ja dobrze myślę i to jest, czy ktoś o tym w ogóle myśli, bo my teraz, czy to na razie może ja za daleko wybiegam?
W mojej ocenie zdecydowanie za daleko, okej. Z tego co rozumiem, gmina pozyskała w ramach SOM-u pieniądze i tam ma właśnie skomunikować, chodzi o komunikację dworca kolejowego z parkiem technologicznym, czyli tak naprawdę z miejscami pracy. No i tak naprawdę pomimo tego, że niewątpliwie ten kawałeczek ścieżki uzyska walor turystyczny i bezpieczeństwa, to jednak nie jest to rzecz, która ma komunikować miasto Goleniów z parkiem technologicznym, tak? Także w tej ocenie tutaj troszeczkę za daleko, ale myślę, że jak najbardziej, no gdzieś tam się to w tym kierunku powinno rozwijać, tak? Dziękuję.
To bardzo dobry kierunek jest, tylko ja tak sobie myślę w trosce, bo to jest na pewno w interesie gminy, powiatu, wszystkich nas, jeżeli jeździmy na rowerach, to, bo to jest, będzie chyba, ile tam tego odcinka będzie, kilometr tego łącznika od Granitowa Prosta do tej działki? Nawet chyba nie, myślę, nie? Z 700 metrów. Set metrów. Znaczy, bo oczywiście, jeżeli mamy też w perspektywie ważki temat szpitalny z radnymi miejskimi, to może można również przy innej okazji mniej ważny temat tego rozwoju, bo fajnie, że są, fajnie, że dworzec. Oczywiście wszyscy tam z tego dworca przyjadą z pociągami, z rowerami i wsiądą na tą ścieżkę i pojadą do parku. Tak to pewnie modelowo ma wyglądać. Natomiast może właśnie warto byłoby się zastanowić, jak już jest ten element dofinansowania i w ogóle nie mówię nawet o realizacji, bo mam świadomość, że nie, ale żeby to spróbować jakoś koncepcyjnie spiąć, bo oczywiście fajnie byłoby, żeby dalej w stronę miejscowości Różyca wzdłuż drogi powiatowej szło coś dalej. No i przede wszystkim najniebezpieczniejszym odcinkiem rowerowym jest odcinek, jest łącznik. Ja bardzo często jeżdżę rowerem szosowym na łączniku od ronda od ronda zjeżdżając z autostrady do Orlenu. No i zawsze na trzeciego ktoś wyprzedza. Tam rowerzysta jest kompletnie, nie ma zakazu, ale jest kompletnie niechcianym użytkownikiem. No jest bardzo niebezpiecznie, a jest tam oczywiście sporo miejsca, żeby kiedyś oczywiście taką inwestycję wykonać. Natomiast mówię o tym dlatego, żebyśmy spróbowali do tego podejść koncepcyjnie, spójnie i z jakimś sensem próbowali to spinać. Dziękuję.
Szybko. Już ostatnia rzecz. Panie radny, no jak to się mówi, trzeba mierzyć siłę na zamiary, tak? Przy pomocy, w ramach tego jakby zadania, tego pieniędzy z SOM-u próbowałem także przemycić taką koncepcję, żeby gmina przy okazji zrobiła porządek z nawierzchnią. Nie tylko ścieżkę wybudowała obok krzywej, tak? Nie oszukujmy się, krzywej nawierzchni łączącej i skolejnowanej, łączącej ten nowy, znaczy obwód z parkiem technologicznym. To no może pan, nie wiem, na słowo mi zaufać, aczkolwiek odbyłem trzy spotkania z burmistrzem, te pieniądze są tak mocno poznaczone, że nie było możliwości, żeby coś takiego wciąć. Także no jak najbardziej rozumiem pana intencje, ale no nie w ramach tego projektu, nie w ramach SOM-u. Tak? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to wszystkie pytania w sprawie projektu uchwały. W związku z tym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Wszyscy. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? 5. I tak doszliśmy do punktu 12. projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego w zakresie dróg publicznych pod nazwą budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 4102Z w miejscowości Różyca. Proszę bardzo.
Dziękuję. Tak, już bardzo krótko. Gmina Goleniów, tutaj burmistrz gminy Goleniów, wywiązując się tak naprawdę z obietnic złożonych w zeszłym roku, obiecał, że jeżeli powiat goleniowski zrealizuje dokumentację, zapłaci za dokumentację dotyczącą chodników miejscowości Różyca, jakby drugi etap, to gmina Goleniów na własny koszt je zrealizuje. No i teraz poproszono nas tak naprawdę wczoraj o podjęcie takiej uchwały i podpisanie porozumienia, na mocy którego gmina właśnie w 100% sfinansuje tą budowę i dlatego mam też informację, że będzie jeden punkt poprawiony autopoprawką, tu pani sekretarz mi podpowiedziała, aczkolwiek chodzi tylko o, że tak powiem, stylistykę. Także bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Czyli dokumentację mamy już zakończoną na ten temat. Jaki koszt był ostatecznie, bo tam były zmiany? I gmina wywłaszczy? My, ale da nam zwrot, tak? Bo tutaj właśnie to jest chyba to... Nie, to jest czerwone, to jest wypisane. Czyli my będziemy wywłaszczać, a gmina nam odda. Tak? Że tak powiem. Aha. Dobra, a jaki to jest czasowo element ten wywłaszczeniowy? Ile to może potrwać, panie prezydencie? Bo zakładam, że bez prawa własności nie ruszymy, nie? Pół roku?
Może tak. Nie chciałbym wprowadzić w błąd. O którym punkcie pan mówi, radny, te wywłaszczenia? Nie znam tego na pamięć tak naprawdę. Panie Pawle.
Teraz punkt trzeci, który mówiła pani sekretarz, bardziej chodzi o perspektywę czasową.
Dobra, to już odpowiadam. Panie Pawle, przepraszam, panie radny. To porozumienie zostało przesłane wczoraj przez gminę, tak naprawdę zrobione na kolanie. W przypadku tej inwestycji etapu drugiego nie zachodzi żadne wywłaszczenie. Całkowicie mieścimy się z chodnikiem w pasie drogowym, dlatego stąd było moje zaskoczenie. Więc tutaj realizacja nastąpi tak naprawdę od razu. Podejmujemy my, jako powiat goleniowski, decyzję o powierzeniu zadania. Na następnej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta decyzja o przyjęciu zadania i od razu zostanie rozpoczęta procedura przetargowa.
Jasne.
Dziękuję.
Ale dostrzegam...
Myślę, że oni wszystkie ewentualności przewidzieli w porozumieniu, bo w paragrafie drugim ustęp pierwszy jest właśnie tak naprawdę przedmiot opisany i finansowy i jest odszkodowania, tak? Lepiej więcej niż za maszał, tak? Skoro to jest na poziomie rady i musi być podpisane i publikowane w dzienniku urzędowym.
Dokładnie, jesteśmy potrójnie zabezpieczeni. Uczy się.
Proszę nie krytykować pana skarbnika. On ma na każdą sytuację ma wyjście, ale faktycznie paragraf drugi wtedy koresponduje, panie Pawle, z paragrafem piątym i dlatego chyba oni dla zwykłej ostrożności połączyli to również. Bo ja też czytając ten paragraf piąty nie bardzo wiedziałem, dlaczego i tak w krótkich terminach oni się zobowiązują to płacić, ale chyba te terminy są spowodowane tym, że nie przewidują żadnych odszkodowań, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w dwóch dniach naliczyć i wypłacić to odszkodowanie. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie podjęcia projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. I członkowie komisji rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki, kto jest za pozytywną opinią. 4. I doszliśmy do aptek. Corocznie podejmujemy uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goroniowskiego. Referuję. Pan starosta, proszę.
Tak jak pan przewodniczący powiedział, jak co roku przyjmowany jest rozkład godzin aptek, pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goroniowskiego. Zebrane informacje zostały przez panią Chilkiewicz i myślę, że to chyba już więcej tam do tego materiału nie trzeba nic dodawać. Natomiast ja przypomnę, bo być może nowi radni nie wiedzą, ten wykaz jest również na naszej stronie. Także jakby coś się działo, ktoś by potrzebował pomocy nagle, to można zerknąć na naszą stronę i tam ten program, ten harmonogram pracy aptek jest. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? I jesteśmy w punkcie 14. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Rozumiem, że pan skarbnik.
Myślę, że autor ma najwięcej do powiedzenia w tej sprawie. Jest to uchwała wykonawcza do uchwały budżetowej. Mamy tam przychody w wysokości 4 milionów właśnie w formie obligacji zaprojektowane. A w tym roku daje tą uchwałę tak szybko z tego względu, że ustawodawca postanowił nam zmienić ustawę i wprowadził nam jeden element, który jest niepewny. To znaczy nie ma jeszcze żadnych rozporządzeń, które regulowałyby, kim ma być bank depozytariusz. I kilka innych podmiotów, które mają uczestniczyć w obrocie, jeżeli podpiszemy umowę o emisję obligacji do czerwca, działamy w oparciu o starą ustawę. Jeżeli po 1 czerwca, to na nowych warunkach, przy czym tak naprawdę wszystkie banki, z którymi rozmawiam, twierdzą, że oni nie wiedzą, czy będą mogli objąć te obligacje, czy nie, czy będzie trzeba ustanowić inny podmiot, który będzie depozytariuszem i ile trzeba będzie za to zapłacić. W związku z tym staram się jakby wyprzedzić czas. Oczywiście podpisanie umowy o emisję obligacji nie oznacza automatycznego objęcia, bo to dokonuje się w momencie, kiedy zgłosimy zapotrzebowanie. Niemniej jednak, tak jak mówię, chciałbym wszystkie procedury formalne przejść przed tym terminem, żeby móc rozpoznać rynek, jak to będzie wyglądało. A jeszcze czeka nas opinia RIO do możliwości sfinansowania tej emisji, dlatego proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały w kształcie, który przedłożyłem. Zakłada on oczywiście spłatę z dochodów własnych lub kolejnej emisji, jeżeli będzie takowa potrzebna w 2032-33 roku.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Daleko sięgamy w przyszłość, widzę, z tymi spłatami, ale taki jest na dzisiaj stan finansów naszych. Proszę państwa, czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednomyślnie. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednomyślnie. I I tak doszliśmy do punktu 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu woroniowskiego na 2019 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu woroniowskiego na 2019 rok. Rozumiem, że referuje pan skarbnik. Proszę.
Dziękuję. To są zmiany wynikające z dwóch elementów. Gmina Goleniów potwierdziła, że przekaże nam drugą część dotacji, która była planowo do uzyskania w roku poprzednim, w związku z opóźnieniem wymiany okien przed termomodernizacją sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 ze względów technicznych. Ta operacja się przedłużyła, w związku z tym, że mamy potwierdzenie, że będzie ze strony gminy Goleniów podpisany aneks, wprowadziliśmy ten dochód i wyprowadziliśmy zaplanowane środki własne na ten cel, po to, żeby móc przeznaczyć je na sfinansowanie objęcia udziału w szpitalu, jak również zwiększyliśmy dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy do poziomu dochodów uzyskanych w zeszłym roku za pracę w związku z czynnościami związanymi z pracą cudzoziemców na naszym terenie. W związku z tym, że pierwszy miesiąc potwierdził jakby dynamikę dochodów, a w związku z tym możemy być pewni, że na razie ci Ukraińcy niezgodnie z zapowiedziami od nas do Niemiec nie wyjechali, tylko dalej starają się u nas o pracę. I oczywiście zmiany wynikające z wniosków, które zostały przedłożone. Oczywiście wszystkie te operacje są opisane w załączniku, tylko prosiłbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na autopoprawkę, wersję drugą, którą zmieniono od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję o wykupie tomografu. Zamiana jest na objęcie udziału. Ta zmiana jest proponowana przez zarząd, ona zostanie przyjęta, ta wersja, na najbliższym zarządzie. Jeżeli chodzi o inne pozycje, to jeżeli były pytania, chętnie odpowiem. Czeka nas w marcu kolejna trudna decyzja, bo będziemy musieli z dochodów wykasować 305 tysięcy subwencji oświatowej, bo o tyle mniejszą nam przysłano. Nie wiem dlaczego Stargard dostał 2 miliony więcej, my 300 tysięcy mniej. Próbujemy to ustalić, dlatego przeniosłem tą czynność na marcową sesję. Jeżeli byłyby jeszcze pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Kto z członków połączonych komisji ma pytania do projektu uchwały? Ja chciałem sobie udzielić głosu, jeżeli pani pozwoli. Interesuje mnie ta kwota 500 tysięcy z tytułu tej rezerwy na ewentualne odszkodowanie, czyli myślę, że to jeszcze nie jest zasądzone, ale tak jakbyśmy tworzyli rezerwę na tą kwotę, bo pan skarbnik na ten temat się nie wypowiedział. Rozumie. No, nic nie napisane, zresztą moje pytanie, prawda? Te zadania drogowe, to rozumiem, to jest kontynuacja tych zadań poprzednich, prawda? No i te 1 200 000 dajemy na podwyższenie kapitału, rozumiem? I chciałbym, żeby pan skarbnik, referując tą uchwałę, powiedział, na jakim etapie jesteśmy ze środkami, które mamy ewentualnie jeszcze do dyspozycji, bo miałbym parę pytań, jak zwykle drogowych, na później, a chciałbym wiedzieć, czy ta nasza rezerwa drogowa jeszcze istnieje i czy my możemy jeszcze w tym zakresie na cokolwiek liczyć. Zgadza się, ale tylko do Nowogrodu. No.
odpowiadając na te pytania, pierwsze 500 tysięcy było w budżecie pierwotnym na to odszkodowanie, w związku z tym, że Urząd Marszałkowski poprosił nas o to, żebyśmy przedłożyli finansowanie inwestycji Żółwia Błoć, zrobiliśmy po prostu kumulację, pożyczyliśmy te pieniądze, zarząd pożyczył te pieniądze na tą inwestycję, a teraz ją odtwarzamy. Jesteśmy na ostatnim etapie rozstrzygnięcia tego odszkodowania, które w tym roku musi się stać prawdopodobnie ostatecznym. Chociaż to nigdy nie wiadomo, ale generalnie mamy zasądzone odszkodowanie, odwołaliśmy się od tej decyzji, czekamy na decyzję ostateczną, w związku z tym ta rezerwa już jest na dzień dzisiejszy wymagana w budżecie, musi być w nim umieszczona, stąd 500 tysięcy, chociaż tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki będzie wyrok i tak naprawdę ile tych pieniędzy będzie nam konieczne, prawdopodobnie ta kwota ulegnie zwiększeniu. Tak przynajmniej wynika z informacji. Jeżeli chodzi o rezerwę drogową, to już ją rozwiązaliśmy. Ta kwota rezerwy inwestycyjnej została umieszczona w inwestycji Żółwia Błoć. Tutaj uzupełniamy ewentualne roboty dodatkowe i nadzór inwestorski, które przewidujemy. W związku z tym ta inwestycja na pewno będzie przeprowadzona. Jeżeli chodzi o 1 200 000 dla szpitala, to tak jak prezes powiedział, to jest najbliższe 3 miesiące funkcjonowania. No same sprzątanie to prawie 1 200 000 zaległości, czyli mówiąc wprost 10 miesięcy niezapłaconych rachunków i trzeba się liczyć w tym, że na sesji najbliższej kwietniowej prawdopodobnie będziecie Państwo musieli podjąć decyzję o kolejnym zasileniu, najbliższym powiedziałem kwietniowej, czyli majowej albo marcowej. No, trudno mi powiedzieć, jak zakończą się negocjacje z wierzycielami, bo tak jak widzieliście rachunek wyników, który jest przedłożony i bilans, tamtych zobowiązań krótkoterminowych jest 4 miliony, z czego mogę przypuszczać, że około 3, a minimum 2,5 to są wierzytelności wymagalne. W związku z tym no, ta sytuacja będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Jeżeli chodzi o wolne środki, to na pewno w drugiej połowie roku jakieś dochody nieprzewidziane się mogą zdarzyć. Jest tylko jeden problem, bo tak jak mówiłem przy uchwale budżetowej w grudniu, że niedoszacowany budżet jest na 16 milionów, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to obecna informacja, że tylko zgodnie z umowami, które są zawarte już w tej chwili w jednostkach, brakuje 10,5 milionów i tymi pieniądze trzeba będzie po prostu do tych jednostek przesunąć w pierwszej kolejności, zanim będziemy myśleć o jakiejkolwiek pomocy na zewnątrz. Tak to wygląda. Więc możemy się zastanowić, tak jak tutaj pan radny Gulbinowicz powiedział, nad wpisaniem jakiejkolwiek kwoty do budżetu dla szpitala, pod warunkiem, że nie pogorszymy wykonywania innych zadań. A w pierwszej kolejności ucierpią wszelkie inwestycje, no bo tak konstruuje się plany naprawcze. Jak Państwo wiecie, najpierw wycina się rzeczy, które nie są podpisanymi umowami. Także no, nie powiedziałbym, że jest różowo. Na razie te 1 200 000 to jest kropla w morzu szpitala i maksimum możliwości na dzień dzisiejszy powiatu. Zobaczymy jeszcze, bo cały czas analizujemy, jak wpłynie nowy nabór, bo to też od września nie jest wiadome, jak wpłynie na wysokość kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych. One też nie są w stanie dzisiaj tego przełożyć na nadgodziny, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile tych oddziałów będzie, ile tych godzin będziemy prowadzić i jak dwa różne programy, bo będą podwójne klasy z dwoma różnymi podstawami programowymi, więc to też przełoży się na funkcjonowanie powiatu. Dlatego no, sytuacja jest na dzień dzisiejszy nieróżowa, jeżeli chodzi o finanse. Tak bym powiedział.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja jeszcze odnośnie tej pierwszej propozycji, odnośnie wykupu tomografu od Szpitalnego Centrum Medycznego, bo my tutaj jako gmina Osina, gmina Stepnica i gmina Goleń bodajże, tak, dofinansowywaliśmy zakup tego tomografu 3 lata temu i dalej obowiązuje nas umowa, tak, odnośnie bezpłatnych badań do okresu 3 lat od daty podpisania umowy, chyba że tam kwota po prostu wygasła, tak, to wtedy nie wiem, jakby to było możliwe, gdyby ten tomograf był wykupiony, czy ta umowa byłaby wywiązywana. Tak.
Jeżeli chodzi o tą wersję, to ta transakcja zawierała 2 elementy. Jeden wykup i użyczenie do dalszego prowadzenia szpitalowi, więc tutaj wszelkie umowy nie były zagrożone, jeżeli chodzi, bo my jako starostwo tomografu raczej nie potrzebujemy, chyba żeby niektórym prześwietlić głowy. No mi by się to chyba przydało w pewnym momencie, bo za dużo tych myśli, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala, to nie wpłynęłoby na zmianę. Oczywiście wykup tomografu dawał nam kilka innych korzyści, oprócz tego, że przepłynęłyby pieniądze, bo po pierwsze poprawiłoby wynik finansowy, tak, i to znacznie, i zmniejszyło obciążenia rachunku wyników na lata następne, bo nie byłoby problemu z amortyzacją. Te elementy nie są uwzględnione przy objęciu udziałów, one tylko poprawiają strukturę bilansu i na krótko płynność jednostki. No, to są te elementy, które na szybko były brane pod uwagę w związku z tym, że łatwiejszą formą jest objęcie udziałów, tak zadecydował zarząd i taką przedłożyliśmy Państwu w drugiej wersji autopoprawki.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Proszę, Paweł.
Ja mam 2 pytania właściwie. Z samochodu służbowego na razie, rozumiem, rezygnujemy i rozumiem. Aczkolwiek 200 tysięcy to taki godny samochód i ten ciągnik też chyba, nie? Na razie. Rozumiem, okej. Okay. Tak, jest aktualizacja, jeżeli chodzi o to, jak tam ten 1 200 000, natomiast po prostu zmieniły się też inne pozycje, nie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w zakresie projektu uchwały? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosujemy oczywiście 2 wersję uchwały i kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. 5. No i wiadomo, że po każdej zmianie uchwały jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę, panie skarbniku.
W związku z zmianą poziomu deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia wolnych środków z rachunków dotyczących m.in. przywrócenia planu wydatków do niektórych projektów unijnych, no, zachodzi konieczność automatycznej zmiany wieloletniej prognozy finansowej i to przedkładamy. Jest to konieczność. W związku z tym, no, gdyby były pytania szczegółowe, to odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetowej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Tak. I kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 5. No, projektu uchwały mamy z głowy. Proszę Państwa, sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Zawsze mieliśmy taką praktykę, nie wiem, czy Państwo chcielibyście ją podtrzymać, że pytania w zakresie tego punktu zawsze stawialiśmy na sesji, na komisjach. Nie omawialiśmy tych z tego sprawozdania. Nie wiem, czy Państwo chcecie, żebyśmy dalej kontynuowali tą dotychczasową praktykę, czy chcemy, żebyśmy na dzisiejszej komisji również przedyskutowali to sprawozdanie. Czyli będziemy kontynuować dotychczasową praktykę. Pytania zawsze odbywały się na sesjach. To chodziło też o to, że tu jest różny wymiar, prawda, tego sprawozdania. Punkt 20, proszę Państwa, wolne wnioski. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że tak jak mi tu Pani podpowiada, również na sesji. I proszę Państwa, najprzyjemniejszy punkt to jest punkt 21. Stwierdzam zamknięcie posiedzenia połączonych Komisji Budżetowej i Rewizyjnej. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w czwartek na sesji. I tak przeciągnęliśmy. Zawsze o trzeciej kończyliśmy.
Ale wcześniej zaczynaliśmy?
Nie, zawsze o pierwszej zaczynaliśmy. Tak, tylko ten szpital był...